Może po maleńku zaczynamy. Dziękuję Państwu, że jesteście dzisiaj razem z nami, wbrew jakby słonecznej, no, albo ba, nie, jeśli nie słonecznej, bardzo ciepłej pogoda i koniec roku szkolnego. Jestem bardzo wdzięczny, że jesteście razem z nami, aby dyskutować o Białorusi. Właśnie może jakby się wydaje, że wystawa tu w Warszawie sztuki współczesnej z Białorusi, otwierając drzwi ze znakiem pytaniem, odbywa się w bardzo ciekawych czasach, nie tylko tam w Białorusi, ale również tu w Polsce. Jesteśmy na przednie chwili, kiedy Polskę będzie jakby obejmował prezydencję Unii Europejskiej. I właśnie w Białorusi są różne takie sytuacje społeczne, polityczne, ekonomiczne, które chyba zmieniają dosyć mocno, oboje te wydarzenia może zmieniają taki kontekst, w którym my myślimy, albo odbieramy właśnie ta wystawę i myślimy o stosunki polski-białoruski. I właśnie to będzie jakby temat dla dzisiejszej dyskusji. Ale przed tym, jak zaczynamy z tym, proszę, chciałbym bardzo podziękować wszystkim partnerzy, którzy robią się tej właśnie wystawie i ten program, wydarzenie towarzyszących są możliwi. To są Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ich konkurs Wspólne Działania Polsko-Białoruski 2011, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, Instytut Adam Mickiewicz, Stowarzyszenie My, Warsaw Electronic Festival, Fundacja Sztuk i Technologii, Inicjatywa Wolna Białoruś i eastbook.eu. Może zaczynam proste przedstawiając gości, których mamy ze sobą dzisiaj. Może zaczynam od siebie. Mam na imię Benjamin Kopp, pracuję tu w Zachęcie i też w Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie, który jest białoruski Uniwersytet Wygnania w Wilnie. Niestety jestem Anglikiem i w związku z tym mam tendencję nieco przekształcić polski język i właśnie mocno przepraszam za wszystkich błędy. Na szczęście mamy gości, którzy wszystkich lepiej mówią po polsku niż ja i którzy wszyscy są specjaliści o sprawach białoruskich. Pierwszy jest Małgorzata Nocun, zastępczy redaktora naczelnego pisma Nowa Europa Wschodnia, dziennikarka Tygodnika Powszechnego i współautorka razem z Andrzejem Brzezieckim dwa bardzo znaczące książki o Białorusi, Białoruś Kartofli i Dżinsi i Ograbiony Naród. I oba te książki są dostępne w księgarniach, a właśnie zachęta w trakcie tej wystawy. Też mamy ze sobą Katarzynę Kwiatkowską, ekspertę Fundacji Płaskiego i członkini redakcji Rejs Publiki Nowej. I na mojej prawej stronie mamy Sergiej Lubimow, wykładowca i koordynator Laboratorium Krytycznej Urbanistyki w Europejskiej Humanitarnej Uniwersytecie w Wilnie. I autor tekst, który jest w gazecie towarzyszącej wystawie 170 kilometrów w planie o ogólnym dekady, gdzie on właśnie zastawi pytanie o tej stosunki właśnie Polski, czyli europejski, białoruski, który on widzi w tym tytuł wystawy Otwierając drzwi. I nie mniej ważne dla nas jest człowiek, który kończył doktorat w SNS w Warszawie i obecnie mieszka w Wilnie i właśnie jest z Mińsku. To znaczy, że on ma dobry, kontekstualny taki obraz tej wspólnej stosunki. Kiedy myślałem o jak przedstawić te pytania, jak oformulować tą dzisiejszą debatę, myślałem o coś, który ja zawsze czuję, kiedy ja muszę przedstawić Białoruś, który niektóre razy się wydarzyło w uniwersytetach w różnych krajach. I to jest pewny taki pewny rozdrążenie wewnętrzne, jeśli mogę tak powiedzieć. I to jest coś między uczuciem, które czułem wczoraj, jak byłem w Starym Miasta i tam nasi przyjaciele z Białorusi przyjechali do Warszawy, aby grać muzykę na ulicę i my tam, oni grali, my tańcowali i wszystko było bardzo, bardzo radosne i niezwykłe, ale potem jak muszę przedstawić Białoruś w takiej formalnej sytuacji, myślę, czuję jakiś tam ciężar wewnętrzny, że to jej, to będzie bardzo trudne, bo to będzie bardzo ciężki. Jak to robić? I mnie było ciekawy tak ten rozwód wewnętrzny, jeśli można tak powiedzieć, między taki osobiście i taki radość albo ciekawy doświadczenie związane z przyjacieli, kulturą białoruską i tak dalej. I ten taki ciężar, który czuję, kiedy muszę w formalnych sytuacjach przedstawić Białoruś. I drugi taki element, pomysł, który miałem w głowie, jest coś, o którym już opowiedziałem na pierwszej takiej dyskusji, który był w ramach tej wystawy. I to był taka wydarzenie, kiedy tuż przed otwarciem wystawy w piątek w warszawskiej edycji Gazety Wyborczej, co jest grane, na pierwszej stronie, co jest grane, była reklama dla wystawy, gdzie była używana ta praca z wystawy, gdzie jest pisane No News from Belarus i na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza, pierwszy tytuł, pierwsza strona był właśnie News from Belarus. I taki paradoks między to, że wystawa się, albo jeden z dział wystawy się przedstawi, jak brak tej wiadomości z Białorus, ale w pierwszej stronie gazety był jak dosyć często właśnie teraz, ale jak mi się wydaje, bardzo często jest wiadomości od Białorus. To mi się wydało taki ciekawy kontekst, aby przemyśleć to pytanie, jak myślę mi o Białorusi, jak przedstawię mi Białorusi, jakie ramki są używane albo możliwe, jeśli myślę mi, albo chcę mi przedstawić Białorusi. I w związku z tym proszę, chcę w pierwszym kolejności pytać Małgorzatę Nocen, który właśnie zdejmował ten wyzwanie przynajmniej dwa razy, jeżeli nie więcej. W książkach Białorus, kartofli, dżinsy i ogrobiony naród. Jak w tych dwa książki próbowałeś przedstawić Białoruś i dlaczego właśnie taki typ podejścia, myślałeś, że to może być skuteczny aby odpowiedź na to wyzwanie?
Będę próbować. To są książki zupełnie różne, bo ta nasza pierwsza książka pisana z MJ-em, Białoruś, kartofle i dżinsy, to jest taka książka reporterska, która... Zawsze padało takie pytanie, dlaczego w tej książce nie ma tak zwanego, ja nie lubię tego określenia, ale ono zawsze się pojawia i teraz w reportażu też zawsze tak te reportaże polskie są konstruowane, że ten zwykły człowiek jest. I zawsze padało takie pytanie, dlaczego w naszej książce nie ma zwykłego człowieka. Tylko kiedy myśmy pojechali na Białoruś i zaczęliśmy pisać książkę z takim założeniem, że przedstawimy historię ostatnich 20 lat mniej więcej Białorusi, jeszcze wychodząc ze Związku Radzieckiego i z takich początków w ogóle opozycji, początku w ogóle rodzenia się niepodległej Białorusi, to wszyscy ci ludzie, którzy dzisiaj są politykami opozycyjnymi albo na przykład bohaterką książki jest też osoba znana i publiczna, Swietłana Zawadzka, czyli żona zamordowanego dziennikarza. Oni wszyscy byli tak zwanymi właśnie zwykłymi ludźmi. I Białorusin trochę ma wybór. Albo będzie, jeśli chce być zwykłym człowiekiem, to nie może się angażować publicznie, nie może brać udziału czynnego w życiu politycznym, społecznym, wszystkim tym, co na Białorusi może się kojarzyć z opozycją, bo wtedy jakby natychmiast w jego życie zaczyna angażować polityka. Więc jakby w ten sposób ta książka była pisana. Ona była pisana właśnie z taką chęcią i z zamiarem opowiedzenia historii Białorusi przez samych Białorusinów. Chcieliśmy bardzo, żeby to była książka prawdziwa, to znaczy to jest spory jej minus i niestety to było nie do zrobienia. To znaczy we wszystkich tych publikacjach polskich o Białorusi brakuje bardzo tego głosu najważniejszego. To jest głos nomenklatury białoruskiej, to jest głos władzy białoruskiej, to jest głos pewnego establishmentu, tych ludzi, którzy naprawdę mają na Białorusi dużo do powiedzenia, bo opozycja to jedno. Jedno to przedstawiciele jakiegoś tam zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, a zupełnie inna sprawa, bardzo ciekawa, szalenie ciekawa, tylko wręcz niemożliwa do opowiedzenia przez reportera w taki sposób, gdzie chcielibyśmy porozmawiać z tymi ludźmi. Ta druga książka, Ograbiony naród, była pisana już inaczej. Tam udało się jedną taką osobę zaangażować. To jest właśnie wywodzącą się z kręgów władzy. To jest Paweł Jakubowicz, naczelny redaktor gazety Sowieckaja Bielarus. I jego udało się namówić na wywiad. Reszta z tych ludzi to są politolodzy, socjologowie, specjaliści od języka, którzy mówią o tych najważniejszych problemach, które dotyczą Białorusi. Myśmy się bardzo starali wypełnić pewną niszę taką informacyjną, która jest w Polsce, to znaczy, żeby to były książki do poczytania dla każdego. Nie trzeba być specjalistą, nie wiem, nie trzeba się jakoś mocno Białorusią interesować, żeby móc sobie do tych książek sięgnąć. I jakby też naturalne jest chyba, że pisząc te książki, to zawsze tak jest. Jakoś sympatia jest bardziej po stronie, wiadomo, tych, którzy, nie chcę tutaj używać górnolotnych jakichś haseł, walczą o wolność, Białoruś jest wolnym krajem, ale bardziej sympatia jest po stronie tych ludzi, którym się po prostu niełatwo żyje. I ja myślę, że to też w tych książkach widać. Chociaż staraliśmy się być raczej tacy bardziej obiektywni w narracji. Chcieliśmy pokazać też, nie wiem, te stracone lata Białorusi, kłótnie w obozie opozycji. To dlaczego, nie wiem, nigdy na Białorusi się nie udał żaden przewrót, tego typu rzeczy. Wyciągnąć to od samych Białorusinów. No, jakby też nie mnie oceniać te książki, dlatego że ja jestem tutaj osobą bardzo subiektywną. Raczej to należy do czytelników.
Jeśli proszę może pytanie, jeśli precyzacyjne, jeżeli jaki miałeś myśl o potencjalny czytelnika Polski, to byłby raczej człowiek, który coś wie o Białorusi, który nic nie wie o Białorusi. To jest taki też jakby może nie, troszeczkę przewrotny sposób pytanie naiwnego Anglika. Jak myślisz, że ludzie w Polsce myślą, albo ile oni wiedzą o Białorusi? Jak wyczuliście od ciebie, aby wszystko odpisać od początku, albo jeśli to jest już taki groń wiedzy w Polsce, który odróżni Polskę od, nie wiem, kontekst może być w innych krajach?
To znaczy, nie chcę cię rozczarować, ale wydaje mi się, może ja źle myślę, ale wydaje mi się, że człowiek w Polsce, który nie interesuje się Białorusią, czy w ogóle nie interesuje się danym krajem i zobaczy w ogóle w Empiku, czy gdzieś książkę z pod tytułem Białoruś, czy nie wiem, Ameryka Łacińska, to jej po prostu nie kupi. Ja mam takie przeświadczenie, to znaczy zdaję sobie sprawę i od dłuższego czasu sobie zdaję sprawę, że praca, którą ja wykonuję, moi przyjaciele wykonują, nie wiem, Marcin Wojciechowski z Gazety Wyborczej napisał świetną książkę o Ukrainie, to jest praca bardzo taka dla niewielkiej grupy ludzi. Ja sobie przez to tą pracę bardzo cenię, bo ja bardzo cenię i lubię tego swojego odbiorcę. Zdaję sobie sprawę, że ktoś, kto sięga po te książki, naprawdę się chce czegoś dowiedzieć, naprawdę chce je przeczytać. To nie są jakieś topowe książki, w sensie one były nominowane do jakichś bardzo cennych nagród, one były bardzo ładnie recenzowane w bardzo ważnych pismach, ale ja wiem, że to jest właśnie, kiedy zadajesz takie pytanie dla kogo, to jest praca dla jakiejś maleńkiej grupy ludzi, która tą twoją pracę ceni, która uważa, że świetnie, że coś takiego się dzieje, która chce pomagać, robić to samo, która jakby, nie wiem, zajmuje się tym samym, natomiast no po prostu, jakby to powiedzieć, no nie sądzę, żeby jakiś czytelnik, no nie wiem, no nikogo nie obrażając, no ale no nie wiem, no czytający jakieś takie topowe książki, nagle po prostu idzie do Empiku, widzi, o, książka o Białorusi, ja sobie ją chętnie kupię. W ogóle nie sądzę, żeby Białoruś w Polsce wzbudzała jakieś wielkie zainteresowanie, oprócz właśnie no, ludzi, którzy się tym zawodowo zajmują, którzy tam jeżdżą, pasjonują się. Ale no jak to Białoruś tutaj nie jest wyjątkiem, to jasne, że książki Hugo Badera o Rosji się świetnie sprzedają, ale raz to jest reporter olbrzymiej gazety, dwa, no jakby Rosja jest nam o wiele bliższa, przez mnóstwo tam jest kontekstów, dlaczego my po te książki sięgamy.
Może mniej więcej to samo pytanie dla ciebie, Kasia. Jeżeli kiedy ty piszesz albo przedstawisz Białoruś dla polskiej publiki, właśnie jak próbujesz, pod jakim kątem próbujesz to zrobić? Jakie specjalne wyzwanie czułeś, aby prezentując ta...
To znaczy, myśląc o Białorusi, myślę sobie o kraju, który... Zgadzam się z Gosią, że jest, nie interesuje tak Polaków, ale też przede wszystkim pewnie z tego względu, że bardzo duże i silne stereotypy na temat Białorusi są gdzieś w naszych głowach i one jak gdyby generują taką dość dużą obojętność, ponieważ wydaje się, że w tym kraju, gdzie właściwie jest jednym wielkim kartofliskiem, tak według takiego powszechnego pojęcia, czy jednym wielkim kołchozem, nie może się wydarzyć nic ciekawego. I na przykład taki właśnie stereotyp o białoruskiej stagnacji też jest bardzo silny, choć jak mówię, no pewnie też nie bez przyczyny, bo jak gdyby analizując wydarzenia, które się na Białorusi działy, rzeczywiście pod taką, ta pierwsza warstwa jest rzeczywiście taką już zastygłą lawą, ale okazuje się, że jest to stereotyp jak najbardziej błędny, więc staram się znajdować te, powiedzmy, tematy, albo tak podchodzić do tematów, które, żeby przynajmniej starać się te stereotypy w jakiś sposób obalać, też pokazywać z innej strony. Nie wiem, na ile to się udaje, ale generalnie gdzieś w tę stronę, jeśli miałabym określić swój cel.
No może takie parę reakcji. Po pierwsze, że to, co mówiła Małgorzata, ja myślę, że znalazłem to takie ciekawe, to, że wspomniałem o takim ciekawym wątku, że tak naprawdę na Białorusi nie tak dużo ludzi mówili i robili coś podobnego, jak to było zrobione w tej książce Kartofle i dżinsy. I na przykład dopiero teraz wspomniałem, że o tym projekcie Siergieja Dubowca, który jest tylko wspomniany w tej książce, niedawniej o tym ruchu białoruskim w latach 80. Teraz po prostu jak czytałem tę książkę, widziałem, że tam dużo wątków, które potem się pojawili u niego, byli już tam. I to pierwsza rzecz. Po drugie, chciałbym zreagować trochę na te, o czym mówiłeś, te krytyki o tym, że nie ma w tej książce zwykłego człowieka. Ja myślę, że to jest jakiś trochę taka dziwna krytyka. I na przykład jak mnie ktoś poprosiłby krytykować tą książkę, to ja raczej mówiłbym nie o tym, że tam nie ma zwykłego człowieka, a o tym, że jakby historia Białorusi i w ogóle tam przypadek Białorusi jest widziany za bardzo teleologicznie. Ta teleologia jest taka polska teleologia, że po prostu czasami tam można znaleźć takie template'y, w których myślą Polacy właśnie o swojej historii i właśnie te template'y używają, kiedy myślą o białoruskiej historii. I w tym sensie jest też właśnie ciekawe rzeczy, które i Katarzyna, i Małgorzata powiedzieliście o tym, kto może być odbiorcą waszych projektów. Ja myślę, że z jednej strony to są projekty, ja nie wiem, jak duża to jest ta grupa Polaków, którzy czytają takie książki, ale w pewnym sensie ja mam takie wrażenie, że właśnie te książki są ważne dla Polaków, żeby pomnieć jakby o swoim. Dlatego mówię o takiej teleologii, o takich template'ach, żeby jakby myśleć o swojej historii i pewnym sensie w jakimś takim skrócie, że po prostu jak białoruska historia jest przedstawiana tu w Polsce, to jest jakby taka polska, no nie to, że polska historia w pigułce, lecz taki polski problem w pigułce, ten problem tranzytu, powiedzmy, do wolnego kraju. Tak powiedziałbym na razie. No.
To znaczy, że spojrzymy obok, aby widzieć w innym sam sobie troszeczkę.
No tak.
To jest tak.
Ale mam takie pytanie. Nie masz wrażenia, że właśnie ze strony białoruską, mam tutaj na myśli niezależnych dziennikarzy czy analityków, trochę też się wpisuje, przynajmniej występując tutaj w Polsce, właśnie w ten stereotyp i też próbuje pokazać historię Białorusi, żeby ona się mieściła w jakichś formach zrozumiałych dla Polaków. No tak. I szukaniem analogii gdzieś czasami na siłę.
Oczywiście, ale właśnie to jest ten język polityczny albo język tej kultury politycznej na Białorusi, który dominował dość długo i jakoś właśnie ostatnie 2 lata też dzięki tej, można tak powiedzieć, strategii Sikorskiego jakoś był trochę zmieniony, jakoś taki trochę racjonalizowany, ale no jakby reguły były takie, że jak gdyby, jak jesteś dziennikarzem albo działaczem publicznym, jak chcesz zdobyć jakąś taką publiczność, ja nie wiem, żeby ludzie naprawdę cię słuchali tu w Polsce, to no, trzeba było mówić w taki sposób, a mówić, działać i tak dalej. Oczywiście, dlatego ja myślę, że właśnie takie projekty, takie książki, oni mają wpływ nie tylko, ja myślę, że to może byłoby takie spraszczenie, żeby mówić, że jaki wpływ takiego rodzaju projekty mają, jak wasze na przykład projekty albo ta wystawa, jaki wpływ oni mają na przykład na Białoruś oddzielny albo na Polskę oddzielny. Ja myślę, że właśnie ten wpływ trzeba szukać gdzieś między, w jakichś takich anklawach, które istnieją między tymi dwoma kulturami politycznymi, dwoma, nie wiem, krajami w ogóle.
Dziękuję, Sergiej, że wracałeś też pytanie w kierunek wystawy, bo wystawę też, ten tytuł, który jest dla nas bardzo problematyczny, ten otwierając drzwi jakby z tym znakiem pytania, to też jakby proponuję, że tam jest pewny coś, o którym my nic nie wiemy i teraz dopiero my będziemy jakby otworzyć te drzwi. Być może my będziemy odwozić te drzwi, bo właśnie nie wiadomo z jakiej strony jest ta niepewność, jeśli ta wystawa się uda jakby odwozić drzwi, jeśli my będziemy widzieć jakby prawdziwy Białoruś, jeśli to jest jakby wina jakby tej niepewności, jeśli to jest wina artystów, czy to jest być może otwarty albo nie, albo właśnie jeśli to jest jakby z naszej strony, że nie możemy jakby wystarczająco dobrze zobaczyć, albo nie możemy jakby do końca otwierać tej drzwi do międzynarodowej jakby rynek sztuki, albo jakby podobnej międzynarodowej struktury. I właśnie ta pytanie jakby o ta wystawa właśnie, jak próba jakby przedstawić to jest nie tylko sztuka białoruska, ale w pewnym sensie Białorusi. Chciałbym wracać do to pytanie o stereotypach, o którym powiedziałeś, Kasia, bo to jest też jakiś pewny jakby paradoks. Mówimy jednocześnie, że jakby mało ludzi wiedzą mało o Białorusi, wiedzą jakby więcej o Rosji, ale jakby jak pytamy albo coś, jakby mówimy o Białorusi, jakby każdy podejrzewa, ma coś w głowie o Białorusi i to ten coś jakby jest w każdym przypadku dosyć podobne. I takie pytania dla wszystkich chyba otwarte. Jak próbujemy walczyć z tymi, albo jak próbować przedstawić Białoruś jakby poza tych najmocniejszych punktów, a tej stereotypy, o jak my myślimy o Białorusi, a jaki rol stereotypy w przedstawieniu Białorusi?
Znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy słuchać samych Białorusinów, bo rzeczywiście, no oczywiście to, co powiedziała Kasia, to 100% tak, że ten obraz jest bardzo stereotypowy, ale którego państwa nie jest bardzo stereotypowy. Mnie zawsze bardzo irytuje w mówieniu i w pisaniu Polaków o Białorusi, to też, o czym powiedział Siergiej, że my bardzo chcielibyśmy sobie za Białorusinów tą suwerenność wywalczyć. I jakby Polacy to robią i mają takie poczucie swojej jakiejś niespełnionej rewolucji, ci, którzy się w Polsce na tą rewolucję na przykład nie załapali, i oni to robią na Białorusi albo zamiast Białorusi. To też to, o czym mówiłeś, że rzeczywiście to wpisywanie historii Białorusi czy późniejszych dziejów Białorusi nawet w kontekst mocno polski, no to tak, jeśli robimy koncert solidarnie z Białorusią, to gdzieś tam na tych świetlnych neonach, nie wiem jak to się nazywa, jest grudzień 70, Gdańsk 80 i w sumie nie wiem dlaczego. To znaczy jakiś szeroko pojęty kontekst historyczny oczywiście jestem w stanie pojąć, natomiast jakby nie za bardzo rozumiem tego typu zachowania i ciężko to jakby do mnie przemawia i do mnie trafia, ponieważ potrzeby dzisiejszej Białorusi, a przede wszystkim stan faktyczny tego państwa, jego społeczeństwa, to jest zupełnie co innego. I jeśli już Polska jako społeczeństwo, któremu bardziej się udało, która w Związku Radzieckim, to znaczy za czasów Związku Radzieckiego, po pierwsze właśnie nie była w obozie, poza tym miała dużo bogatszą własną historię w sensie jakby wzmagań tych niepodległości i tak dalej. Jeśli ma coś robić na Białorusi, to oczywiście takie rzeczy jak Partnerstwo Wschodnie to jest bardzo mocno trafione. Tak mi się wydaje, choćby dlatego, że ma wiele osób, które je krytykują, krytykują słusznie, ale nic innego lepszego nie wymyślono, więc dlatego dla mnie jest trafione. Druga sprawa to oczywiście literatura białoruska, która potrafi być literaturą bardzo dobrą, jest w Polsce absolutnie nieznana. Tłumaczenie, wydawanie, jak najbardziej tak. Właśnie to, co robi Zachęta, czyli wystawa sztuki, też pewnie zupełnie nieznanej, więc pokazywanie absolutnie tak. To, czego mi brakuje u dziennikarzy i to, czego my nie robimy, jakby to odpowiadam już za swoje środowisko, to my się nie staramy odpowiedzieć na pytanie, w jakim stanie jest ta Białoruś dzisiaj. Nie, jakby właśnie ta wizja tego, że ma nastąpić rewolucja i my tak bardzo na nią czekamy, utrudnia nam, jakby daje nam takie klapki na oczy. My po prostu nie wiemy bardzo często, co tam się dzieje i ostatnio właśnie z Andrzejem Brzezieckim napisaliśmy taki tekst, że oby Łukaszenka szybko nie upadł. No to jest absolutnie jakby niepoprawny politycznie tekst w Polsce, ale naprawdę jakby w momencie, gdyby, nie wiem, dzisiaj, jutro okazuje się, że nie ma Łukaszenki, to wielu Białorusinów nie zdaje sobie sprawy, być może wielu ludzi w Polsce, jak źle by się tam dopiero wtedy zaczęło dziać. I tutaj jakby już nie chcę za długo zabierać głosu, ale jak ktoś mnie spyta dlaczego, to oczywiście jestem w stanie tą tezę uzasadnić.
Tak się spróbuję pokłócić z Gosią. To znaczy mówiłaś o tym słuchaniu Białorusinów, tyle że no w tym też jest taki dźwięk, to znaczy pamiętam taką sztandarową wizytówką, była dla mnie taka no półanegdotyczna historia mojej znajomej, która opowiadała, że pierwsze zdanie, które się nauczyła po polsku, to było mniej więcej brzmiało tak, że dzień dobry, mam na imię Świeta, jestem z Białorusi, u nas nie ma demokracji, na ulicach tanki. Ona doskonale wiedziała, że no i przyznawała się jak gdyby też dość otwartym tekstem, że to jest właśnie zdanie, którego Polacy oczekują w jakiś sposób, więc też tutaj musimy chyba brać pod uwagę fakt, że szczególnie przyjeżdżając, że to jest jak gdyby obosieczny miecz trochę, tak? Więc my mamy pewne oczekiwania i te oczekiwania w dużej mierze są gdzieś tam spełniane, więc to jest jedno. A jeśli chodzi o Białoruś, trudność, bo wydaje mi się w tym, znaczy mnie zawsze zadziwiała polifoniczność Białorusi. Ta wielogłosowość, podczas gdy wydaje mi się, że zatrzymujemy się czasami tylko na tej dychotomii i że charakter tego reżimu sprzyja takiemu twardemu podziałowi na czarnych i białych, tak? A to jest z gruntu fałszywy obraz. Ale też, jak mówię, no próbowanie opisywania tej szarości też jak gdyby budzi pewne sprzeciwy. Gosia wspomniała o swoim tekście, wspomnę o swoim, którym pisałam w 2008 roku o młodych Białorusinach, którzy których przedstawiałam w ten sposób, jak wydawało mi się, że rzeczywiście tak jest, że nie marzą właśnie o rewolucji, nie marzą o społeczeństwie obywatelskim, tylko gdzieś w jakiś sposób wpisują się. Teraz to jest ciekawe, w ogóle wydaje mi się, że gdybym miała pisać ciąg dalszy tego akurat tematu, to właśnie ta grupa interesuje mnie badawczo najbardziej, bo oni liczyli na pewne zmiany w ramach reżimu, to się nie spełniło i bardzo jestem ciekawa, jak oni teraz reagują na to wszystko, co się dzieje od 2011 roku. Ale też pamiętam, że dostałam za ten tekst, powiedzmy, że ze środowisk takich bardziej konserwatywnych, dosyć mocne cięgi za to, że napisałam tak, jak napisałam. W tym sensie, że jednak przyzwyczajenie właśnie na ten podział czarno-biały było dość głębokie. Także, jak mówię, no ta dychotomia nie sprzyja.
No, właśnie czarno-białe. Ja chciałem powiedzieć, że no właśnie te hasło, że trzeba słuchać Białorusi, no tak, jasne, że tak. I to, co mówi, zgadzam się częściowo z tym, co mówi Małgorzata i zgadzam się częściowo również z tym, co mówi Katarzyna właśnie o tych Białorusinach, które przyjeżdżają, mówią, że nie ma demokracji i tak dalej. Ja po prostu myślę, że tu warto byłoby rozróżniać różne grupy Białorusinów, ale grupy raczej niekulturowe, ale grupy z punktu widzenia działania albo tam czynów, jakie te grupy robią. To jedna sprawa to politycy, druga sprawa to artyści, trzecia sprawa to studenci i tak dalej. Że na przykład czasami właśnie ten mainstream, powiedzmy, kultury politycznej, to przyjmowanie Białorusi tu w Polsce, działa dla dziedziny polityki. I ja myślę, że no czasami to naprawdę tworzy jakąś dynamikę i mogą być jakieś takie pozytywne zmiany z tego przyjść. Z jednej strony, jak na przykład taki sam język albo taka sama retoryka pojawia się w dziedzinie sztuki współczesnej na przykład. Ja myślę, że to raczej bariera dla rozwoju albo literatury i tak dalej. To ja myślę, że po prostu tu może też to jest trochę problem taki w Polsce, że jak się mówi Białorusinie, to jak gdyby to była jedna jakaś grupa z jednymi motywacjami, z takimi samymi motywacjami i tak dalej. To ja po prostu myślę, że w każdej dziedzinie, właśnie w tej sytuacji stosunków między Białorusią a Polską, w każdej dziedzinie muszą być swoje reguły, powiedzmy tak, i zawodowe, i pragmatyczne, i tak dalej. Jakoś tak powiedziałem. Nie?
A jeszcze tak dodając, zawsze mnie irytowało już to, jeśli chodzi o polski stosunek. Mam wrażenie, nie wiem na ile teraz jest to aktualne wrażenie, ale było to wrażenie z tego okresu europeizowania, tak zwanego europeizowania baćki, że Polacy trochę traktują Białoruś jako kraj na swoje siły i możliwości. Że to jest kraj, na który my możemy wpływać, no bo jest odpowiednio mniejsza od nas, że Ukraina jest za duża i że cały jak gdyby... Pamiętam nieraz też od ludzi, powiedzmy, decyzyjnych, w jakiś sposób słyszałam właśnie o tym, a teraz europeizujemy baćkę. I przemawiała przez to taka właśnie irytująca mnie przynajmniej pewność, że możemy gdzieś w jakiś sposób bardzo duży wpływać czy na kształtowanie potrzeb społeczeństwa białoruskiego, czy też właśnie na różne ten. Więc to jest akurat, jeżeli miałabym rzucić kamyczek do naszego polskiego ogródka, to właśnie to trochę takie traktowanie Białorusi trochę po macoszemu, trochę przedmiotowo.
No ale ja powiedziałem, że z punktu widzenia właśnie pragmatycznego to jest rzeczywistość, nie? Jakby jak po prostu patrzeć na tym, jak działa Unia Europejska, jaki ma wpływ praktyczny czy teoretyczny na Białoruś, że to jest po prostu, no, że Polska jest jakby najważniejsza tu. I dlatego może ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale to jest taka rzeczywistość.
To jest rzeczywistość, biorąc pod uwagę, że właściwie nic się nie działo i stosunek Unii Europejskiej, jak również Polski, przypomina sinusoidę do reżimu Łukaszenki, czy do systemu władzy na Białorusi. Czy jakieś sukcesy są tutaj rzeczywiście namacalne, no to ja bym miała trochę, chociaż może się mylę.
Po prostu trudno zauważyć jakieś inne wyjście, jak na przykład jakoś odnosić Białoruś do Unii właśnie, bo jakby to, co spróbowałem też pisać w tym tekście, że to jakby był taki że to był, ja powiedzmy, taki dominujący sposób w ogóle politycznej retoryki pozytywnej i działania na Białorusi, że po prostu co nowego w ogóle to sąsiedztwo z Unią może dać Białorusi. W pewnym sensie w ogóle ten sam fakt tego sąsiedztwa i na przykład ten ruch Milinkiewicza dość dużo do tego zrobił, żeby pokazać, w jaki sposób to może mieć wpływ, i przez to jakby sama sytuacja na Białorusi stała się więcej przewidzialna i politycznie, i intelektualnie, i tak dalej. Dość dużo właśnie intelektualnej pracy w dziedzinach politologii i socjologii było zrobione przez te lata, kiedy naukowcy zaczęli jakby odnosić Białoruś jako kontekst, jak z tym szerszym kontekstem Unii Europejskiej, która oczywiście nie jest nierównoważona, tak, i gdzie Polska ma ze swoją kulturą polityczną, ze swoją kulturą w ogóle, historią i tak dalej, ma większy wpływ. Ja raczej mówię w tym sensie. No.
Nie, właśnie chciałam Gosi zapytać, żeby tu swoją tezę frapującą zresztą, bo ja przykro mi, nie czytałam tego artykułu, ale przeczytam, jak tylko wrócę do domu, a chciałabym usłyszeć jeszcze.
No, ale to może już później, jak będą jakieś pytania, bo nie chcę za długo zabierać głosu. Najwyżej powiem ci w kuluarach. Nie, jeśli jakby będzie taka chęć, to oczywiście chętnie, tak.
Proszę, myślałem o tej wątki, który zaczynali być odwijany. Jeśli, bo to jest to ciężko w tym tekście, jeśli ta odbiór albo ten kontekst dla tej wystawy, ten proces odwierania drzwi był inny w Wilnie niż jest właśnie w Warszawie. Bo ten proces, pierwszy odsłonę ta wystawa był pokazywany w Wilnie w listopadu, przedostatni wyborów prezydenckich i wszystko, które się odbywa w Białorusi potem. Ale wydaje mi się, że ten kontekst pokazu tej wystawy jest jakby znacznie inny w Wilnie niż w Warszawie, przestrzenne i czasowe. Nie wiem, jeśli miasto zostało.
No, ja powiedziałem, że w ogóle same hasło otwierają drzwi, takie mam takie wrażenie, że właśnie to hasło to jest taki dodatek do tej, którą wspominałem, jak mówisz o tym w polskim kontekście, do tej strategii Sikorskiego, że po prostu, no może zobaczymy, co się zdarzy, jak otworzymy drzwi. I właśnie, no jakby za to spróbowałem jakby to krytykować, że właśnie ten status quo polityczny był po prostu przeniesiony do terenu sztuki współczesnej. I no oczywiście, że po prostu różnica jest taka, że wystawa w Wilnie była otworzona przed 19 grudnia, a wystawa w Warszawie po 19 grudnia. I to jakby mówi o wszystkim. No. Że jakby tu, że jak tam te znak zapytania brzmiał raczej tak, nie wiem, retorycznie, nie wiem, jakby to ten nic nie znaczył, to w Polsce ten znak zapytania znaczy dużo więcej. Czy otwieramy drzwi, czy nie. No, otwierają drzwi, czy nie.
Jakby to otwiera takie pytanie o ten, o jakby tranzycję, progresu, rozwój sytuacji w Białorusi. Jeżeli ten sposób prezentacji Białorusi, o którym odpowiedziałeś oboje, jeżeli właśnie to byłby ten sam styl prezentacji teraz, albo jeżeli sytuacja w Białorusi, która jakby dosyć dynamiczna i dramatyczna się zmieni ostatnio, jest to wymagałby nowy sposób prezentacji, albo jak powiedzieć o co się dzieje właśnie teraz w Białorusi?
No najfajniej tam by było pojechać po prostu. To też jest taki problem. Polska w tym momencie, nie wiem ilu ma stałych korespondentów na Białorusi. Wydaje mi się, że Polska Agencja Prasowa ma na pewno i chyba Polskie Radio. I nie wiem, kto tam jeszcze pracuje. To znaczy z takich ludzi, którzy tam stale siedzą po prostu też jakby. Często nasz brak wiedzy czy brak wyczucia pewnych rzeczy wynika z tego, że no, ktoś, kto tam pracował, nie jest tam tak ochoczo wpuszczany. I dlatego nie może pewnych rzeczy, nie wiem, zobaczyć, poczuć i tak dalej. Natomiast w jaki sposób mówić o Białorusi, czy to, co myśmy już powiedzieli jako nie wiem, ten polski głos w debacie o Białorusi wymaga jakiegoś uzupełnienia, przewartościowania, nie wiem, obalenia pewnych tez, to wydaje mi się, że na pewno, dlatego że bardzo długo Polacy mówiąc o Białorusi, pytali właśnie w ten sposób, jak długo jeszcze przetrwa Łukaszenka i w sumie co zrobić, żeby go obalić. I najśmieszniejsze dla mnie było to, że zawsze tabuny dziennikarzy w kamizelkach kuloodpornych jechały do Mińska, jak tam miała być jakaś demonstracja, czy to szlak czarnobylski, czy wybory prezydenckie, to oczywiście najchętniej. Natomiast to tak naprawdę nie jest w ogóle ciekawe, bo jakby z całym szacunkiem do tych demonstracji, z całym szacunkiem dla tych ludzi, które ja oczywiście mam i które jest tak, ale jakby scenariusz tych demonstracji jest naprawdę zawsze taki sam. Jakby najbardziej ciekawie jest teraz i właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego najbardziej ciekawie jest teraz, kiedy ten system zaczyna się załamywać trochę sam z siebie, bo to, że tam Łukaszenka nie dostał kredytów, to jedno, ale dwa, że on naprawdę stworzył jakiś taki, w cudzysłowie, cud gospodarczy, że to po prostu musi w pewnym momencie, mówiąc brzydko, nie wiem, walnąć, rozpaść się, to nie ma szans. Więc ciekawie jest teraz i jakby... W jaki sposób powinniśmy mówić o Białorusi? Nie ma ostatnich badań sąd opinii społecznej, ale dla mnie, jakby jako dla dziennikarki, zawsze ja zawsze na to patrzę. W Rosji, co pisze Centrum Lewady, na Białorusi, co mówią sondaże profesora Manajewa. Bo to jakby pokazuje nam, w jakim miejscu jest ten kraj. I jeszcze przed wyborami tymi sławnymi 19 grudnia, kiedy nikt niby nie spodziewał się, że Łukaszenka tak spałuje opozycję, nie tylko opozycję, ludzi po prostu. No to wtedy rzeczywiście ci, którzy wychodzili na plac, co było bardzo ciekawe, to nie wychodzili w poparciu jakiegokolwiek opozycyjnego kandydata. Nie mówię wszyscy, ale spora większość. Ludzie wychodzili za zmiany. Czyli jakby nie dlatego, że chcieli za kogoś głosować, tylko dlatego, że chcieli, żeby było inaczej. To raz. A dwa, bardzo spory odsetek tych ludzi, którzy głosowali za Łukaszenkę jakby oficjalnie, to rzeczywiście tak oddali ten głos. To znaczy oczywiście wybory były sfałszowane, ale Łukaszenka ma tam swój elektorat. I podstawowe pytanie na Białorusi to jest to, dlaczego Białorusini tak długo chcieli tego Łukaszenki. Polska absolutnie jakby nigdy nie starała się odpowiedzieć na to pytanie, tylko właśnie jako ta, nie wiem, rzeczniczka rewolucji myślała, że na swoich sztandarach tą rewolucję tam przyniesie i nie wiem, tą flagę z ambasady z Mińska na plac też i nią tam będzie wywiewać jakby. A to nie był ten problem, to znaczy jakby istota problemu i ich ciężkość była zupełnie właśnie gdzie indziej. To co mówi Sergiej, że jakby ta, przepraszam, po białorusku będzie Sarchiej.
Sergiej.
Tak, też?
Sergiej.
Sergiej, przepraszam. Jakby też używamy wspólnego takiego mianownika, mówiąc Białorusini albo czego chce Białoruś, no to też jest jakby zupełne rozróżnienie i ten koloryt Białorusi jest bardzo różny. W Polsce mówi się, że właśnie jak tam powiesz na ulicach po białorusku, to prawie zostaniesz pobity, kiedy okazuje się, że bardzo często ten elektorat, który właśnie głosuje za Łukaszenkę, jest białoruskojęzyczny. Ja o tych stereotypach mogę mówić bardzo długo i mogę je mnożyć, ale właśnie używanie tego wspólnego mianownika w Polsce bardzo często, bo Białoruś chce albo bo Białorusini sobie życzą, to się po prostu nie sprawdza.
To znaczy tak, jeśli chodzi o taką aktualną sytuację, to wydaje mi się, że rzeczywiście jest teraz, na dany moment, panuje absolutny chaos i ten chaos jest trudno opisać, bo nie mamy żadnych jak gdyby punktów zaczepienia w tym momencie przynajmniej, tak mi się wydaje, nie wiem jak długo to potrwa, to raz. Dwa, jeśli chodzi o te rzeczy, które chciałabym się odnieść, co mówiła Gosia, przede wszystkim do cudu gospodarczego. Ja sobie przyjrzałam, szykując niedawny tekst, taki też numery sowieckiej Białorusi. I co mnie zadziwiło, to rok bodajże 2009 i właśnie opisywanie owego cudu gospodarczego, to znaczy akurat chodziło o kierowników kołchozów, którzy kupują sobie absolutnie luksusowe samochody, nie bacząc na zadłużenie swoich przedsiębiorstw. I tego typu różne historie i właśnie historię żartu, który znalazłam też w sowieckiej Białorusi, że niedługo metr kwadratowy mieszkania w Mińsku będzie tańszy niż metr kwadratowy obór, które są stawiane w kołchozach, ponieważ te ceny są tak sztucznie zawyżane. I to wszystko było w oficjalnej prasie białoruskiej. I rzeczywiście jak się czyta takie rzeczy i jak mówię jeszcze z tych źródeł, to głos się jeży na głowie, że ów cud gospodarczy mógł też tak długo wytrzymać, bo to jest po pierwsze. Po drugie, to jest, znaczy o ile akurat ja statystyki, szczególnie na Białorusi, to tak nie do końca wierzę, ale staram się też patrzeć w mikroskali i z tych takich historii, takich poszczególnych jednostek wyciągać jakieś takie symptomatyczne, albo przynajmniej te, które wydają mi się symptomatyczne i często właśnie powtarzanym, a propos tym razem demonstracji, historią było, miałam wrażenie, że ludzie na Białorusi byli dumni z faktu, że udało im się uciec na przykład, czy w odpowiednim momencie wyjść z demonstracji, zanim się zaczął tak zwany łapanka OMON-u. Ja oczywiście to rozumiem, bo to trudno, zresztą ktokolwiek był przynajmniej raz, to rzeczywiście to wszystko wygląda dosyć tak strasznie. Ale też zawsze miałam wrażenie, że to przecież chyba nie jest ten cel, a jak gdyby clue całych opowieści o tym, jak byliśmy, przynajmniej w większości moich znajomych, na demonstracji zamykała się właśnie w tym takim, ale zdążyliśmy uciec, czy wyszliśmy przed łapanką, więc zawsze miałam wrażenie, że no troszeczkę, ja wiem, że to jest w tym momencie trochę krzywdzące, jak mówię, z całą świadomością mówię tego, że być złapanym przez OMON jest absolutnie niefajnie, tak? Ale że nie z takim celem, jak gdyby idzie się na demonstrację, a też właśnie w tych takich w tej mikroskali, w tych różnych poszczególnych opowieściach to gdzieś się wyławiało i wracało trochę jak bumerang. Także, a jeśli chodzi, jak mówię, o tę dzisiejszą sytuację na Białorusi, to moim zdaniem sami Białorusini czują się zagubieni, bo nagle kraj przyspieszył, i znaczy wydarzenia przyspieszyły i dzieją się w jakimś absolutnie zawrotnym tempie i ten pęd jest też jakiś taki geometryczny. Także to jest też ciekawe, że właśnie Białoruś jakiś taki ten nurt spokojnej rzeki zaczął się robić coraz bardziej szybki. Tylko jak mówię, moim zdaniem troszeczkę jest za wcześnie, żeby wyciągać jakieś takie wnioski, które dadzą się obronić, bo wszystko to jak na razie jest spekulacja, czyli dla mnie jest spekulacją ewentualność gdzieś jakiejś społecznej rewolucji. Oczywiście to wszystko jest możliwe, ale też ale jak na razie to jest, nie wychodzi poza jakiś taki nurt życzeniowy.
No właśnie, ostatnie zdanie, ja akurat powiedziałbym, że tak, że można było mówić, że był taki kryzys akcji ulicznych na Białorusi, że jakby to nic nie dawało i naprawdę to było wszystko bardzo przewidzialne i właśnie stąd chyba pojawiła się taka retoryka, że bardzo dobrze, że zdążyliśmy wyjść stąd, żeby nie zostać tam, a odwrotnie wyjść stąd, że dlatego właśnie to chyba, ja myślę, że to właśnie efekt takiej przewidzialności w ogóle działania politycznego. I akurat myślę, że ostatnie akcje tak czy inaczej zaczynał jakby przekraczać tą przewidzialność. Dlatego mówiłbym raczej, że to jest nowa sytuacja.
Tak. Mówisz o ostatniej akcji.
To ostatnie akcje, które były, no to znaczy rewolucja przez sieci społeczne w ogóle. I po pierwsze i po drugie te akcje przeciwko podrożeniu benzynowi. To znaczy to trudno mówić o jakby takich długotrwałych efektach, czy długotrwałych jakich strategiach tych akcji, ale to znaczy nie wiadomo kto i jak te akcje w ogóle wykorzystać, do czego, no jakby w takiej długoterminowej strategicznej perspektywie. Ale fakt jest taki, że to jest coś nowego z perspektywy działania politycznego. Jakoś tak to stwarza dynamikę oczywiście.
Ale przepraszam, tylko zawsze jak słyszę o takich, no właśnie, bo u nas jest duże wyczekiwanie na rewolucję społeczną w jakimkolwiek formie, czy miałby to robić narodowa opozycja, czy drobni przedsiębiorcy, czy spragnieni benzyni kierowcy, ale to potrzeba właśnie w Polsce, żeby w każdym takim zalążku obywatelskiego sprzeciwu widzieć już właśnie zalążek pierwsze płomienie rewolucji jest dość duży, ale wtedy przypomina mi się na przykład sytuacja strefy Ukraina bez Kuczmy, tak, że to jeszcze tyle lat trwało, zanim rozwinęło się do pomarańczowej rewolucji. A tymczasem na Białorusi na razie nawet nie mamy tego, tak? Nie mamy tego, znaczy nie mówię o jakiejś bezpośredniej analogii, ale nie mamy tego rozmiaru. Ale ponieważ też myślimy bardzo różnymi kalkami i tych rewolucji czy tych wydarzeń od 2014 2004 roku, czy było tyle, że właściwie też myślimy o tym, że pierwsze protesty to już musi być od razu rewolucja, że też myślimy, tak jak myślimy o Białorusi kalkami, tak też myślimy o ewentualnych właśnie wydarzeniach, czy jakimś sprzeciwie społecznym. Od razu musi być to już w kierunku rewolucji.
Ja nawet myślę, że te hasło może w tych konkretnych projektach, przypadkach, sprzeciwach, że może te hasło nawet zniknie za jakiś tam, za tydzień, za dwa, czy może będzie używane jakieś inne już hasło. To ja myślę, że to byłoby taka, nawet taka mądra decyzja. No po prostu to można mówić właśnie, jak mówiłem o tej przewidzialności, nieprzewidzialności, a myślę, że czasami tu, jak już zaczynamy rozmawiać w ogóle o białoruskiej sytuacji w ogóle, nie tylko o sztuce białoruskiej, czy tam o polsko-białoruskich stosunkach, że to niekoniecznie, jak na przykład jak czekamy jakichś zmian, niekoniecznie musimy patrzeć na wyłącznie na jakieś tam w ogóle takie protesty uliczne, że czasami po prostu czyn jednego polityka może jak na przykład, można, dużo ludzi krytykuje, ale ja myślę, że na przykład to, co zrobił Michalewicz, to tak w takiej długoterminowej, długotrwałej perspektywie, to jest bardzo ciekawy, bardzo nieprzewidzialny gest.
Chciałbym troszeczkę jakby zmienić optyk i potem jakby odwrócić możliwość zadawania pytania, ale jeden z elementów, jak jest przedstawiony ta wystawa, która jest dla mnie problematyczna, jest w tym, że otwierając drzwi, pytanie jakby zniknie to pytanie o granice, albo o granice Unii Europejskiej. I nawet mieszkając nie aż tak długo w Polsce, ten reżim jakby możliwości przekraczenia jakby granicy się zmienili nieraz i jakby ciągle się zmieniają. I po prostu chciałem zadawać takie pytanie, bo bardzo często jakby pokazujemy albo traktujemy Białoruś, jest pokazywany jak pewny wyjątek, jak pewny jakiś tam paradoks, jak pewna sytuacja sam w sobie. I chcę zadawać pytania, na jaki poziomie możemy, jakby, no, albo czy pomocny jest jakby myśleć o Białorusi w jakby współstosunki z jakby bardziej szeroki jakby kontekst regionalny, albo współstosunki z Unią Europejską, albo te granice Unii Europejskiej, bo tam bardzo mnie podobało, że to powiedziałaś, Kasia i Sergiej, kiedy on powiedział o tych różnych oczekiwaniach, kiedy ty powiedziałaś o oczekiwaniach, które Białorusini mają, jak oni przyjadą do Polski, albo czy tej różnej grupy zawodowej, albo społeczni mają różne oczekiwania. Jak my możemy przedstawić te współstosunki, albo ten regionalny kontekst, albo jaki wpływ ma ten regionalny kontekst na Białoruś, albo czy musimy myśleć o Białorusi jak coś, które istnieje w swoim jakby odrębnym, absurdalnym, albo chaotycznym, albo nieprzewidywalnym taki izolacja.
To znaczy, no, wydaje mi się, że niestety jeszcze długo, kiedy będziemy myśleć o regionalnym kontekście Białorusi, to będziemy ją sytuować nie w Unii Europejskiej, bardzo długo, a w tych wszystkich wspólnotach państw, do których Rosja należy, bardziej lub mniej fikcyjnie i w kontekście całej przestrzeni poradzieckiej. Niestety, jeśli porównujemy Białoruś, jeśli o Białorusi rozmawiamy, to przede wszystkim Białoruś tworzy państwo związkowe z Rosją. Jest to oczywiście pewnego rodzaju fikcja, bo nigdy te wszystkie umowy, które miały być zawarte, czy to dotyczące Unii Monetarnej, czy też nawet jakby wspólnego wojska, to nigdy nie zostało zrealizowane, ale jakby na papierze to jest i funkcjonuje. Białoruś w tym kontekście międzynarodowym często kojarzy się też bardzo egzotycznie, ponieważ opozycja, po której opozycja, czy też mogę używać sformułowania działacze społeczni, bo tej opozycji jest na Białorusi tak dużo, że w sumie już nie wiadomo, kto jest opozycją. Po jej stronie jest pewna taka siła i prawda moralna na pewno i oni przedstawiają Białoruś występując, nie wiem, w Parlamencie Europejskim czy gdzieś właśnie jeżdżąc do ważnych miejsc i wtedy ta Białoruś ma tam okazję zafunkcjonować. Natomiast kiedy mówimy o Białorusi w takim kontekście międzynarodowym, właśnie otwierania drzwi, no to patrzymy na to, co robi reżim i no, na przykład Łukaszenka jeździ do Wenezueli i po jakiś tam kolejny kredyt, czy ma ochotę, nie wiem, ropę kupować, co jest w ogóle nieekonomiczne i dziwne, ale jest to pewien sposób dywersyfikacji i występuje tam w kąpielówkach gdzieś na plaży. No i to też jest pewnego rodzaju kontekst międzynarodowy, więc no niestety ja tutaj będę mówić tak ostro, to jakieś takie życzenia i marzenia, że kontekst unijny Białorusi, czy nawet ten kontekst europejski, to na pewno Białoruś długo jeszcze będzie jakby poza granicami tej Europy i to, co my możemy robić i to, co jest ważne, no to właśnie taka działalność społeczna, czyli otwieranie tych drzwi przez to, że tych ludzi, którzy się angażują w sztukę czy literaturę, się tu zaprasza, że oni mają szansę tu być, że oni mają szansę się pokazać i że właśnie ponad tym kontekstem politycznym, takim gospodarczym, Białoruś właśnie dzięki kulturze, którą posiada, która jest dobra, ceniona, ma szansę wpisywać się w tą kulturę europejską. Więc ona ma szansę funkcjonować w kontekście takim europejskim, ale nie na płaszczyźnie państwa i nie na takim płaszczyźnie oficjalnym, tylko na płaszczyźnie właśnie jakiejś współpracy, właśnie pokazywania dorobku, to jak najbardziej tak. Druga sprawa to jest sprawa niby przyziemna, ale bardzo ważna, czyli choćby wizy, które są nieosiągalne bardzo często nie tylko do Polski, ale w ogóle do wielu krajów europejskich, które są drogie i jakby też nad tym się nie pracuje, żeby tym ludziom umożliwić właśnie wyjeżdżanie, to takie otwieranie drzwi do Europy. Bardzo często jest tak, że to my często zamykamy przed nimi te drzwi i jakby nie chcemy tej Białorusi widzieć, więc widziałabym to na takich dwóch wymiarach, na wymiarze takim bardziej ludzkim i właśnie współpracy. To ta Białoruś jest w Europie, bo nie wiem, choćby świetne białoruskie grupy muzyczne, które jak się ich posłucha, to są, nie wiem, no na poziomie tych europejskich. Tutaj nie ma się czego powstydzić. Fajni artyści, fajna literatura, to wszystko jest i to funkcjonuje, ale na takim poziomie bardziej właśnie państwowym, kiedy wchodzimy już na taką dyskusję, którą trzeba poprzeć tezą, a nie jest to taka dyskusja, nie wiem, czysto publicystyczna, no to niestety no Białoruś nie jest na dzień dzisiejszy w Europie i jakby na pewno długo nie będzie.
Tak może tytułem zilustrowania tego, co mówiła Gosia o kąpielówkach Łukaszenki, to przyjechał Chavez, opowiadał mi to dziennikarz, który był akurat na tym spotkaniu. Przyjechał Chavez do Łukaszenki, ale trochę chciał, że no z Wenezueli daleko, był jeszcze po drodze w Iranie i jak się spotykał z Łukaszenką, aha, i był jeszcze w Libii, w tamtejszej. I mówi do niego, słuchaj, przyleciałem do ciebie po osi dobra. Także gdzieś tam to mniej więcej pewnie ilustruje, no właśnie, tę przynależność do osi dobra i do tego kręgu, gdzie Europa jest gdzieś w ogóle jakimś absolutnym majakiem, ale to też zgadzam się absolutnie, że jeżeli nie zaproponujemy wiz i tego nie zliberalizujemy, to wszystkie te piękne hasła, które głosimy, które staram się karmić na poziomie takim, nie wiem, no zostaną właśnie hasłami i słowami. Więc tu po pierwsze ogromne prace właśnie kwestii wizowej. Dopóki nie wiem, Białorusinów będzie witał polski celnik, który odnosi się bardzo często w sposób, no nie powiem, że chamski, bo to byłoby za mocne, ale w sposób niegrzeczny, tak? To jest jakaś wizytówka, to jest jakieś zawsze pierwsze zderzenie z tym państwem, czy pierwsze praktyce zderzenie z tymi hasłami, które staramy się eksportować na Białoruś. Także to są takie właśnie drobne rzeczy. Akurat wizy nie są drobną rzeczą, ale tutaj z tym zachowaniem służb pogranicznych na przykład, które absolutnie zależą też, przynajmniej właśnie to zachowanie od nas i na które możemy wpłynąć, bo poza hasłami, jak mówię, hasła są najłatwiejsze pewnie i najmniej kosztują w jakiś sposób, tak? I są z drugiej strony najładniejsze, a właśnie konkrety, czyli wizy, to przede wszystkim trzeba zrobić. Oczywiście, jak mówię, ja jestem w tej chwili, gdyby no za takim zaciśnianiem pętli wokół Łukaszenki, to znaczy absolutnie za tymi sankcjami jak najbardziej restrykcyjnymi, tak przynajmniej mi się wydaje, że być może to jest jakiś sposób, ale też właśnie przy jednoczesnym liberalizowaniu wiz dla tak zwanych zwykłych Białorusinów, o których dzisiaj już była mowa na początku spotkania.
No ja może powiedziałbym, że nie do końca się zgadzam w ogóle z takim, z waszym w ogóle myśleniem w takim w ogólnym sensie. Proponowałbym w ogóle nie patrzeć na granice jak wyłącznie jak na barierę i w ogóle tak używać tą retorykę, nie wiem, takiej geopolitycznej, jak gdyby, czy będzie. Ja myślę, że jesteśmy w galerii sztuki, sztuki współczesnej, jakby dziwne byłoby zastanawiać się właśnie tu, w tym miejscu, na tym pytanie, czy będzie Białoruś w Unii Europejskiej, czy nie, czy kiedy będzie, kiedy nie będzie. Oczywiście, że bardzo długo jeszcze nie będzie, może nigdy nie będzie. Ale ja myślę, że właśnie tak, takiego rodzaju retorykę, logikę trzeba jakby zostawić tam gdzieś dalej, jak rozmawiamy tu, bo i raczej skupić się na tych sytuacjach, które już istnieją, bo jakby dużo Białorusinów już jakby są w Europie i może trzeba byłoby patrzeć na tą sytuację nie z perspektywy takiej przestrzeni geograficznej, tak, czy jest granica i trzeba zdecydować, gdzie jestem, w punkcie A albo w punkcie B. Że może lepiej nawet byłoby mówić nawet nie o wizach, a w ogóle o sytuacjach, o stworzeniu takich anklaw, gdzie europeizacja mogłaby się odbywać. A europeizacja oczywiście, że to nie znaczy włączenie Białorusi do Unii Europejskiej. To znaczy sytuacja, kiedy Białoruś zostaje członkiem Unii Europejskiej. I w tej perspektywie powiedziałbym, że bardzo ważne chyba jest, żeby, mówiąc znowu o tym myśleniu, jak że Białoruś, gdzie jest, albo Białorusini są w punkcie A, albo w punkcie B, że myślę, że właśnie w tych procesach europeizacji warto byłoby nie dopuszczać, jakby, żeby, jak mówiliśmy dużo tam o stereotypach i tak dalej, o tym, jak te polityczne stereotypy i hasła są nadużywane czasami, żeby właśnie, powiedzmy, nie stało się nic takiego, jak w ogóle kariera Białorusina jako praca, jakby Białorusin jako praca, jako polityczny, po prostu jako człowiek, który przyjeżdża gdziekolwiek i mówi, że okej, okay, że ja mam na imię tak, jestem stąd, nie ma demokracji, są tanki i tak dalej. To po prostu chcę powiedzieć, że trudno byłoby patrzeć na tą sytuację europejską, jak patrzeć na tą sytuację możliwej albo istniejącej europeizacji Białorusi, jako zainteresowanie tam Europą, jako kulturą, jako społeczeństwem i tak dalej, że nie warto byłoby odnosić się właśnie do takiej geometrycznej przestrzeni, że albo tu, albo tam. Jakoś.
Czy ja mogę mieć do ciebie pytanie? Bo ja właśnie tutaj nie mam zdania. Ostatnio był taki incydent, że Białorusini rozgrywali, mogę coś pokręcić, ale to chyba było tak. Białorusini rozgrywali mecz z Litwą, tej piłki, koszykówki. W Bydgoszczy, tak. I rozwieszono na trybunach biało-czerwono-białą flagę i Polacy, organizatorzy bodajże tego meczu, kazali ją zdjąć i powiedzieli, że jak chcecie kibicować, to pod swoją oficjalną flagą. I to jest jakby jeden incydent, a drugi incydent, sama byłam świadkiem, jak pewien bardzo wysoki urzędnik państwowy polski na bardzo oficjalnej imprezie przepraszał Białorusinów za to, że właśnie jest wystawiona ta oficjalna zachód słońca nad błotami, tak? Nazywacie tą flagę czasami. No i ja z drugiej strony, bo to też już jest pytanie o to, gdzie jest Białoruś i w jakim miejscu. No bo dlaczego w Polsce ktoś ma się awanturować o białoruską flagę? No, był PRL, moi rodzice mieli, nie wiem, dyplomy, prawo jazdy, wszystko z orłem bez korony i nikt nie uważał, że te dyplomy potem trzeba drzeć, że są nieważne, tak? Właśnie chciałam się o to spytać, jak ty na to patrzysz? To pod jaką na przykład flagą należy Białoruś zapraszać, świętować? Ja też jakby, dla mnie tutaj nie ma emocji. Ja też nie wiem, dlaczego zabroniono tej flagi na trybunach. To jest akurat dla mnie dziwne. Ale już zupełnie co innego jest oficjalna uroczystość państwowa. Dlaczego przepraszać za to, że jest ta flaga, a nie inna, jeśli równocześnie prowadzi się dialog z Łukaszenką, zaprasza się go do Partnerstwa Wschodniego, nie wiem, i tak dalej. No,
no ja myślę, że nie do końca wiem, co w ogóle mam powiedzieć, jakie moje zdanie, ale ja myślę, że czasami, no oczywiście że jest dość duża część Białorusinów w Białorusi, dla których ta flaga biała, czerwona, biała jest w ogóle czymś podstawowym jakby. No ja byłbym raczej, ja no oczywiście jestem w pewnym sensie należę do tej grupy, ale nie myślę, że będę jakoś tam bił się z kimś tam za taką flagę na meczu piłkarskim jakoś tak. Ja po prostu nie do końca może rozumiem, jak to się odnosi w ogóle do tych stosunków Białorusi i Europy.
Bo to jest pytanie o miejsce Białorusi w Europie. To znaczy, no, jeśli Białoruś uczestniczy właśnie w oficjalnych jakichś tam, czy przedstawiciela, imprezach państwowych, nie wiem, jest zapraszana i powstaje jakby takie pytanie w ogóle, tak? Czyli jakby Polacy sami się pytają w sumie siebie, czy zaprosiliśmy prawidłowych i przepraszają za to, że jest ta flaga, no to jest właśnie jakieś pytanie, nie wiem, o pewien dualizm, o pewne, nie wiem, miejsce tego państwa w Europie i miejsce, właśnie też pytanie, czego my w ogóle chcemy, bo nie wiem, czy właśnie zadaniem Polski powinno być zastanawianie się nad flagą Białorusi, z całą jakby sympatią dla tej flagi biało-czerwonej i białej, która oczywiście jakby po mojej stronie też jest.
No ja myślę, że właśnie to jest ta kwestia, która jest często nadużywana. To nie jest pierwszy jedyny taki incydent i nawet były sytuacje jakichś tak konfliktów między Białorusinami, który tam jadą gdzieś na jakieś tam sportowe w Brukseli było latem na przykład coś takiego na meczu. Ja myślę, że właśnie to jest jeden z tych przypadków, jeden z tych przypadków, gdzie taka opozycja raczej blokuje, jest barierą niż ja nie wiem, czymś innym. Nie?
Ale właśnie czy my się tak, bo tutaj właśnie kolejne jak gdyby te dwie różne flagi ułatwiają to w jakiś sposób, zafiksowaliśmy właśnie na symbolach, które tak naprawdę no, niewiele znaczą tak w realnym tym oczywiście znaczą, jest to jakaś ideologia, są związane z tym emocje, ale tak naprawdę wybór tej czy innej flagi jak gdyby jest tylko udawaniem pewnego działania, tak mi się przynajmniej wydaje, i fiksowanie się, czy skupianie się tylko i wyłącznie właśnie na tej problematyce jest w jakiś sposób najłatwiejszym wyjściem. I tutaj też.
No, tak, dokładnie.
No, flagi to bez wątpliwie ciekawe pytanie, szczególnie związane ze sportem. Mieszkając pod cieniem, ten stadion narodowy na Pradze, gdzie konsortium niemieckie, chińskie budują taki wielki stadion, gdzie ten flag polski jest postawiony, jakie największa wartość, ale co to ma znaczyć w sytuacji, gdzie wiele decyduje UEFA i niezbyt dużo jakby pyta, bo jakby właśnie to jest taka sytuacja, gdzie te granice, kto ma wpływ na taki przestrzeń narodowy jest bardzo taki, to jest takie ciekawe taki pytanie, bo przykład, ale może to jest jakby oddalone od naszej tem dzisiaj się o Białorusi. Nie wiem, pan są mają pytanie do gości, do panelistów.
Dziękuję. No muszę powiedzieć, że jestem wręcz zafascynowany, że z ust polskich dziennikarzy usłyszałem takie rzeczy, takie dobre rzeczy o Białorusi. Ja wręcz nie mam takiego wrażenia, że w Polsce myślimy stereotypami. Uważam, że jakby obraz Białorusi jest zasadniczo w wielkiej mierze nieprawdziwy. I ja od lat jeżdżę na Białoruś i przyznam, że za każdym razem po prostu z taką masochistyczną przyjemnością wczytuję się w opowieści polskich dziennikarzy, którzy byli w tym samym kraju i opisują jakby zupełnie inny świat. Więc przyznam, że to być może jest nawet ciekawe dla mnie z takiej polskiej perspektywy, że przecież mamy zupełną wolność słowa, prawda? A obraz, jaki mamy Białorusi, jest mniej więcej taki jak tej Swietłany. Ona, dziennikarze wiedzą, co Polacy chcą usłyszeć, podobnie jak ta Swietłana wie, kiedy przyjeżdża. W efekcie w efekcie na przykład pomysł, który, o którym pani mówi, że co się stanie, jeśli upadnie Łukaszenka, jest taki egzotyczny. Ja tymczasem sądzę, że dla większości Białorusinów to w istocie pomysł nagłego upadku, detronizacji Łukaszenki no, wiąże się po prostu z jakąś, może się wiązać z życiową katastrofą, którą mogą obserwować u przyjaciół na Ukrainie na przykład, czy w Rosji. W końcu dokładnie takiego scenariusza należałoby się spodziewać, nie scenariusza z Litwy czy z Polski na wypadek takiej katastrofy. Także naprawdę to, co mnie rozumiem, że być może, że kiedy słyszę takie rzeczy, no to w pewnej chwili one zaczną jakby przeciekać do głównego nurtu widzenia tego, co się dzieje na Białorusi. Z drugiej strony też sobie myślę, bo akurat na Białorusi jeżdżę i no i coś tam o niej wiem, że być może w ogóle nasz obraz świata, nie wiem, o Afganistanie, Kosowie, Libii jest równie nieprawdziwy. Po prostu dziennikarze wiedzą, co my chcemy usłyszeć i powtarzają to, co my już dawno wiemy. No i dziękuję.
Ja tylko jedno zdanie powiem, bo ta końcówka mnie, oczywiście bardzo dziękuję za miłe słowa, ale ta końcówka mnie rozbawiła. Jeśli chodzi o Afganistan, Libię i tak dalej, to teraz na każdej konferencji zaczyna się tak. Musimy przyznać, że my nic na ten temat nie wiemy, bo jeśli wiemy coś tam o wschodzie, to tutaj nic nie wiemy i w sumie nie powinniśmy się wypowiadać, bo jakby świadomość swojej niewiedzy posiadamy. Natomiast oczywiście są pewne tezy też popularne w środowisku i tezy niepopularne w środowisku. To znaczy, kiedy się mówi takie rzeczy, to zawsze właśnie na jakimś takim forum eksperckim, nie wiem, konferencji czy gdzieś po prostu straszne baty się zbiera, to znaczy co ty opowiadasz w ogóle, albo jesteś jeszcze bardzo młoda i nie przeżyłaś Solidarności. Myśmy naprawdę walczyli o wolność i jakby zrozum.
A ja bym chciała a propos Ukrainy tutaj, to znaczy troszeczkę zwróciłabym uwagę, że oczywiście, tak jak pan mówi, że pewnie upadek Łukaszenki wiąże wielu Białorusinów z jakimś absolutnym trzęsieniem ziemi, ale też patrzą oczywiście na stronę Łukaszenki, na stronę Ukrainy i bardzo długo Ukraina była negatywnym przykładem, ale zwracam uwagę na pewien niuans, że średnia pensja wyrażona w dolarach jest na Białorusi w tej chwili niższa niż na Ukrainie. A to był zawsze koronny argument za tym, że na Białorusi jest lepiej. Więc jak mówię, tutaj w tym momencie wszystko jest bardzo takim obszarem tektonicznym. Bardzo dużo rzeczy się zmienia i te, bo jak mówię, po tej drugiej stronie też są jakieś takie właśnie trwałe punkty, które były właśnie a propos porównywania się z Ukrainą i zawsze to było na korzyść Białorusi. To teraz też musimy ciągle monitorować, bo też się zmienia.
Może też do pana będę miał pytanie, że znowu chyba chcę wspomnieć, że jesteśmy w galerii sztuki współczesnej. Że jak pan myśli, że dla artystów białoruskich też jest teraz wszystko dobrze? Bo jakby ta wystawa jest pokazana w taki sposób, że jakby artyści na Białorusi muszą być tam politycznymi, tak? Można w różny sposób o tym dyskutować, jakby robić różne tezy, czy trzeba, czy nie, w jaki sposób i tak dalej. Czy na przykład, bo no, pytanie w tym, jakby dla kogo jest lepiej, dla kogo jest gorzej, dla kogo jest katastrofa, czy można w ogóle tak mówić?
Artystów, studentów, wszystkich tych, którzy potem utworzą klasę średnią. Natomiast rozumiem, że ta sama rewolucja jest może być katastrofą dla no, choćby pracowników kołchozów, prawda? Można pojechać do polskich PGR-ów i to jakby skala katastrofy gospodarczej, która tam się może wydarzyć na tamtejszej wsi, po nie wiem, po takiej rewolucji jest no niewyobrażalna. Myśmy sobie nie poradzili z naszymi częściowo, żeśmy poradzili sobie o tyle, żeśmy sprywatyzowali, ale mieszkańcy kołchozów żyją, polskich kołchozów żyją źle. Natomiast jak pan wie, tam no, da się żyć w kołchozach współczesnej Białorusi. Także w ogóle wydaje mi się, że tak to jest, prawda, że jakby ci przywódcy rewolucji Może za bardzo może myślą o sobie, zamiast myśleć o tym, co się rzeczywiście by wydarzyło w Białorusi, kiedy przejęli władzę.
No i a propos tych pracowników kołchozów i sowchozów, no to oczywiście oni będą prawdopodobnie, gdyby coś wybuchło, nie będą ową awangardą zmian, tak? Ale też pewne rzeczy się dzieją, te kołchozy bankrutują, czy tego chcemy, czy nie, tak? Więc czy będzie rewolucja, czy nie będzie, to jest pewien proces, który jest procesem obiektywnym. To jest bodajże, to jest jakieś niesamowite, chyba 60 milionów dolarów długu kołchozów, oficjalnie stwierdzonych, przyznanych przez Ministerstwo Rolnictwa, albo przez któregoś wicepremiera, w tej chwili już nie pamiętam, ale to są takie liczby. I jak mówię, no pewne rzeczy się dzieją, więc o tym mówię, że Białoruś jest teraz niesamowicie ciekawa i właśnie tym bardziej taka polifoniczna, bo pewne stałe tezy, bo te stereotypy są zarówno pod stronie dziennikarzy, tak mimo umownie, i po tej stronie ludzi, którzy mówią, że widzieli Białoruś, że ją znają, to też są pewne stereotypy. I właśnie to wszystko musimy w tej chwili, zarówno i dziennikarze, zwolennicy opozycji i zwolennicy Łukaszenki, wszystko to weryfikować, bo wszystko się niesamowicie zmienia moim zdaniem.
Ja już kończę, tylko też właśnie wydaje mi się, jak pani właśnie wróciłem z Białorusi i rzeczywiście wydaje się, że nastąpił koniec tego naprawdę tej trzeciej drogi, która no, to chyba się po prostu nie mogło udać, ale w istocie jakby tempo życia, poziom życia bardzo wielu Białorusinów jest taki, że sądzę, że i wielu z nas mogłoby myśleć, żeby się zamienić.
No. Nie? Nie, no spójrzmy na średnią pensję, no
ale
proszę.
Ja mówię właśnie o tempie życia, o tym, że pracuje się znacznie mniej, wypoczywa znacznie więcej i sądzę, że dla bardzo wielu Białorusinów właśnie ta jakość życia jest czymś, co oni bardzo cenią, ale już dziękuję.
Może tylko bardzo krótko chciałem powiedzieć, że teraz mam takie wrażenie, że pan mówi raczej nie o procesach, a o jakichś takich konstrukcjach intelektualnych albo ideologicznych. Ja po prostu oczywiście, że jak pan wspominał, niektóre reportaże polskich dziennikarzy z Białorusi jakieś 2 lata temu brzmiały trochę dziwnie, tak? Ale teraz po prostu chyba trzeba przyznać się, że właśnie te protesty, kryzys i tak dalej, ten wzrost bezpracownych i tak dalej, że to bierze się nie z powietrza, tak? Że to procesy, które mają miejsce i które, nad którymi trzeba się zastanowić, tylko o to.
Absolutnie, nie spotkałem jednej osoby, która by dobrze mówiła o prezydencie Łukaszence, a jeszcze rok temu wszyscy byli entuzjastami. Znaczy nie wszyscy, ale bardzo wielu. Na dodatek kompletna swoboda, prawda? Ludzie spotykają się, nie znają się i po 30 sekundach zaczynają klnąć na prezydenta. Ale już oddaję.
Pytanie, możemy albo uwagi, albo kłótnie głosy.
Ja bym się chciał, chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do kwestii tych inicjatyw w stylu rewolucja przez sieci społeczne, czy ta inicjatywa kierowców protestujących przeciwko wzrostowi ceny paliwa. I też jeśli chodzi o stereotypy, bo tak w kontrze do tego, co było mówione wcześniej o stereotypach, to też jest jeszcze jeden stereotyp spotykany, czy pogląd na temat bardziej Białorusinów niż Białorusi, spotykany może w niektórych środowiskach w Polsce, że to jest społeczeństwo spacyfikowane i bierne, a to, co się teraz dzieje, czyli powiedzmy to co będzie się chyba, czy już się dzieje w miastach białoruskich, czyli te cotygodniowe milczące protesty, to jest przez niektórych obserwatorów witane jako taka jutrzenka swobody i taki znak tego, że Białorusini się budzą. I rozumiem, że to jest dość świeże zjawisko i może ciężko mieć już jakiś wyrobiony pogląd, ale czy to bardziej idzie właśnie w stronę tego, że tam rodzi się społeczeństwo obywatelskie, czy bardziej jest to próba przeszczepiania na siłę na grunt białoruski tego modelu rewolucji twitterowo-facebookowej, czyli tego, co było na przykład w Afryce Północnej w ostatnim czasie, a co chyba nie ma po prostu podatnego gruntu, bo tam jest w krajach arabskich jest zupełnie inna struktura społeczna niż na Białorusi. No i jeszcze do tego jest kontekst tego, że te... Ja nie mam oczywiście danych dokładnych, kto za tym stoi, ale wydaje mi się, że te inicjatywy są jakby organizowane poza istniejącymi do tej pory organizacjami opozycyjnymi. I jak te organizacje opozycyjne reagują na to? Czy one widzą w tym dla siebie szansę, czy bardziej ryzyko, zagrożenie dla swojej dotychczasowej pozycji?
Znaczy, wydaje mi się, że zjawisko jest przede wszystkim jeszcze zdecydowanie zbyt świeże, żeby stawiać tutaj jakieś konkretne tezy, ale zgadzam się z panem, że w dużej mierze może to być w jakiś sposób wykreowane trochę medialnie, tak? Bo my też jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, to jest trochę jak w Rosji i ten ruch wiaderek, który wszystkim się strasznie spodobał, ale który tak naprawdę jest jakimś absolutnie niszową akcją performatywną bardziej niż jakimś zjawiskiem, tak? Ale jest przedstawiany i jest znany, bo to jak gdyby taki filmik na tym przyjemnie się ogląda i dzięki temu jej może okrążyć świat, bo jest. Także to wydaje mi się, że to w ten sposób trochę też działa, że te marsze jak na razie być może są tylko trochę taką formą, ja czekam na treść, bo jak na razie widzę formę rzeczywiście, która być może jest, i to też nie świadczy jak gdyby na korzyść tego wszystkiego, co się dzieje, pewną kalką, bo wcześniej mieliśmy dżinsową rewolucję, która była próbą kalki, czy próbę dżinsowej rewolucji, która była próbą kalki tych rewolucji kolorowych, które się działy na naszym obszarze. Teraz mamy jeszcze bardziej egzotyczną kalkę, jeszcze bardziej chyba, jeżeli rzeczywiście taki jest gdzieś tam, takie jest zamierzenie, jeszcze bardziej karkołomną, no bo przenieść, nie udało się coś przenieść z bliskiego obszaru kulturowego, geograficznego. Więc jak mówię, czekam jeszcze zupełnie na treść, bo jak na razie jest pewna forma, która też wydaje mi się, że przekazywana jest w mediach. Ja też nie byłam na Białorusi, więc nie wiem, jak to wygląda na żywo, ale jestem skłonna myśleć, że może to być mniejsze zjawisko, niż nam się wydaje z ekranów telewizorów na przykład, lub też z ekranów komputerów.
Nie zgodzę się z Kasią o ocenę Rosji. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj jest trochę tak. Tak. Mówiłaś o tym, że ruch wiaderek jest zupełnie niszowy. Ona sama nie wie, co mówi. Nie, to jest trochę tak, że wydaje mi się, że w Rosji jakby rzeczywiście jest bardzo dużo takich inicjatyw społecznych. To nie tylko są te wiaderka, jest tego sporo więcej, które jakby zaczynają powoli świadczyć o tym, że w Rosji to społeczeństwo stara się raz mobilizować, dwa nawet często jakby wyprzedzać tak intelektualnie pod względem inicjatyw elity rządzące. Natomiast na Białorusi dokonuje się próba czegoś takiego, to znaczy to społeczeństwo na razie absolutnie nie ma takiej świadomości, natomiast coś jakby w tym kierunku zaczyna robić. Natomiast bardzo ciekawe było to pytanie i to jest w ogóle odpowiedź na to, znów bardzo niepoprawna politycznie. Co zrobią te wszystkie, że to są takie ruchy trochę bardziej oddolne, społeczne, co zrobią te wszystkie partie polityczne, ponieważ na Białorusi jest mnóstwo nawet też legalnie działających, opozycyjnych partii, legalnie w sensie zarejestrowanych, natomiast nie posiadających swojego przedstawicielstwa oczywiście w rządzie. Co one zrobią? Jak duże zagrożenie poczują? Ponieważ no niestety jakby słabość opozycji białoruskiej polega na tym, że przez lata ona sama siebie zjadała i zwalczała. I jakby fakt tego, że często nie dało się wykreować jakiegoś lidera, albo nawet jak był wykreowany, to jakby moralna odpowiedzialność leżała po stronie samej opozycji. Więc tutaj, kiedy nagle ktoś wykrada im ten taki monopol na aktywizację ludzi, jakby to się dzieje poza nimi, to jakby za krótki czas tutaj Kasia ma rację, żeby ocenić, ale to jest szalenie, szalenie ciekawe w tym momencie, jakby no to co z nami wszystkimi.
No ja może powiem pierwszą rzecz, że właśnie ten stereotyp, że Białorusini są bierni i spokojni, który był przeniesiony nawet do nauki, nawet w tekstach naukowych to było dyskutowane i było używane jak jakiś tam argument, że oczywiście, że to tylko przeszkadzało w ogóle rozumieniu tej sytuacji. I właśnie o czym dziewczyni wspominali, właśnie te próby, powiedzmy, wziąć kalkę gdzieś tam, to nawet można nawet wspomnieć 2001 rok, tę kalkę ze Słowacji, Bułgarii, Serbii, która nie zadziałała. Dlatego ja właśnie myśląc o tych tak zwanych teraz, mówiliśmy, że może nie warto w tym momencie używać te hasła rewolucji, ale te protesty przez sieci społeczne, nie warto byłoby patrzeć na to, że jak na sytuację, kiedy Białorusini przestają być bierni albo spokojni i tak dalej. Raczej to robi kryzys, ale raczej zgodziłbym się z tym, że to jakby jest jeszcze jeden krok dla jak pan to określił, rodzenia społeczeństwa obywatelskiego, że ten oczywiście, że ten ruch oddolny jest bardzo pozytywny, tylko jak już mówiłem, że teraz nie wiadomo, kto i jak to wykorzysta. Na przykład my dzisiaj musimy widzieć to, w jaki sposób to pokazują rosyjskie media, że tam po prostu prawie otwarcie mówią, że jakby jedynym wyjściem jest dla Białorusi po prostu wziąć rosyjski rubel, dołączyć się do Rosji i tak dalej, i tak dalej. Że po prostu pytanie jest takie, jak jeszcze nie wiadomo, kto z tego wygra i jak ta sytuacja będzie używana. Co do polityków partii politycznych, jakie stosunki oni mają do tego, ja myślę, że tu są dwa czynniki. Pierwszy, że białoruska opozycja była prawie zniszczona po tych wyborach po 19 grudnia i że po prostu dużo ludzi mają wyroki i po prostu bardzo trudno byłoby jakoś tak aktywnie działać i politycy właśnie o tym otwarcie mówią. Ja myślałbym, że chyba teraz raczej politycy białoruscy spróbują jakoś działać nie strategicznie, ale taktycznie, jakby widzieć, co z tego wyniknie i potem jakoś spróbować to czoleć, bo jakby były próby i krytykować ze strony polityków klasycznych i krytykować te ruchy, za co te polityki były krytykowane, jak Rygor Kostusiow, który był kandydatem na prezydenta od Białoruskiego Frontu Ludowego i albo odwrotnie, były spróby oczoleć te ruchy, ale też to się nie udało. Dlatego ja myślę, że większość teraz myślą o tym raczej taktycznie, po prostu zobaczyć, jak to się będzie rozwijało i wtedy spróbować stworzyć jakąś strategię, jak z tym pracować jakoś tak.
Tak a propos stereotypów tej pamiarkowności słynnej, to słyszałam od żony jednego z polityków, nie powiem którego, ale właśnie o tym, że owy spokój i takie bezdziejstwie to z powodu diety, połączenia mleka i ziemniaków. I że oni są inni, bo jakoś tak się udało, ale generalnie wszyscy wcinali mleko i ziemniaki, stąd to właśnie. Także, ale wtedy oczywiście to było trochę pół żartem, pół ten, ale myślę, że większa była domieszka jednak powagi ze strony owej damy, która takie tezy wysnuwała.
Dzień dobry. Spóźniłam się trochę na godzinkę. Przepraszam, ale to również było związane z Białorusią. Olga Solomatowa, Fundacja Helsińska. Tak wyszło, że jestem Rosjanką i trochę pracuję z Białorusią. I po pierwsze chcę odnieść się do ruchów automobilistów tak zwanych. W Rosji właśnie kryzys wywołał ten ruch. No, w sensie wywołał go jak jakiś ruch społeczny, który działa. I we Władywostokie były bardzo poważne takie rzeczy, które pokazywali, że ludzie zaczęli mieć to poczucie swojego, czegoś swojego, co oni zrobili swoimi rękami i u nich to chcą zabrać. Coś podobnego chyba teraz się dzieje w Białorusi, dlatego że sytuacja ekonomiczna to jest bardzo poważny temat, który daje ludziom możliwość zrozumieć, trochę inaczej popatrzeć. Można nie wyjeżdżać z kraju w tym momencie, a popatrzeć jakby od środka. I dla mnie jest to bardzo pozytywny moment. Bardzo fajnie, że takie normalne, zwykłe ludzie wychodzą na ulicę. Wiem, że wychodzą takie normalne, zwykłe ludzie. Nie wiem, co robi opozycja w tym momencie, dlatego że nie, no, wiem trochę o opozycji białoruskiej, ale nie jestem politykiem jestem działaczem pozarządowym, zajmuję się prawami człowieka, ale wiem, że organizacje pozarządowe na przykład, wiem, co oni w tym momencie robią. Wiem, że oni piszą skargi, próbują wyciągać potem ludzi zatrzymanych z aresztów, no i tak dalej. I robią to nie tylko za pieniądze, i w ogóle bez pieniędzy to robią. I widzą w tym sens. I to jest fajnie, warto o tym mówić, warto pokazywać, że ludzie wychodzą, warto im kibicować w tym momencie. A jeszcze tak na marginezie. Byłam tylko na 3 godziny zatrzymana w Białorusi na końcu maja. To nie było nic poważnego w porównaniu do innych takich zdarzeń, ale było fajnie, jak w milicji z nami rozmawiali. Ci, do których nas przywieźli, i oni musieli coś z tym zrobić. Musieli jakieś tam papiery napisać, musieli nam wyjaśnić, dlaczego my byliśmy niezadowoleni z tego powodu. Mówiliśmy dużo różnych rzeczy, a nam mówili, wiecie, w jakiej my ciężkiej sytuacji. U nas tu myszy, szczury chodzą, pracujemy w takich ciężkich warunkach. I siedzieliśmy i rozmawialiśmy o sytuacji ekonomicznej, o ciężkiej pracy milicji, o tym, co muszą poprawić, co fajnie by było poprawić. Wymienialiśmy się doświadczeniami pracy milicji w Ukrainie, w Rosji, i była taka bardzo fajna dyskusja, która bardzo dużo pokazała, że milicja, która jest z innej strony, tak naprawdę często mogą odmówić, zrobić coś złego, ale robią. Z drugiej strony już coś w głowach tam mają innego. No i to jest fajnie. Dziękuję. Przepraszam za długą wypowiedź.
Rozumiem, że to jest zachęcanie być aresztowanym jak sposób na badanie socjologiczne. No ja popieram, bo w Polsce też dużo dowiedziałem od policji właśnie w takiej sytuacji. Nie wiem, jeśli...
Nasunęło mi się, że gdybyś była z Polski, to prawdopodobnie taka rozmowa mogłaby nie mieć miejsca właśnie z powodu tych stereotypów, to znaczy ten inicjant mógłby się w ogóle nie otworzyć, no bo wiadomo było, że jak przyjeżdża z Polski, to już jest taka antystrasznie, a jak już jesteś z Rosji, to właśnie stąd też... Tak, ale... Aha!
Było tak, że wiedzieli, że jestem z Polski, z jakiej jestem organizacji, dlatego że zatrzymali z listą uczestników i tak dalej.
To cofam, to może rzeczywiście tam się zmienia już.
Jeśli pytanie, albo ostatnie uwagi.
Chciałabym się zapytać o język białoruski. Czy państwo uważają, że jest szansa na to, że on przetrwa? No, czy po prostu Białorusini, znaczy ja byłam tylko raz na Białorusi w tamtym roku, od 2 lat dopiero zaczęłam się interesować Białorusią i z rozmowy z ludźmi, których poznałam, którzy działają, to znaczy może nie w jakichś organizacjach, ale po prostu myślą o tym, że chcą się wyzwolić z reżimu, no naprawdę, no oni mówią, że nie mają z kim rozmawiać, gdzie rozmawiać. No, czytają książki troszkę, słuchają muzyki po białorusku, ale no, byłam naprawdę rozczarowana tym, bo sama zaczęłam się uczyć białoruskiego i chciałam tam porozmawiać po białorusku i naprawdę bardzo z akceptacją pozytywną od tych osób się spotkałam, ale no, z ich strony nie odczułam, że bardzo, bardzo chcą, żeby ten język przetrwał. No, pytałam się, czy ich dzieci, czy będą chcieli, żeby miały w ogóle wybór nauki, czy po rosyjsku, czy po białorusku, czy w domu chcą rozmawiać z nimi, to mówię, a po co?
Tylko, znaczy mogę odpowiedzieć pierwsza? Ja uwielbiam białoruski, uwielbiam jego brzmienie, uważam, że jest przepięknym językiem, tylko że jak gdyby... Wchodząc już znowu na poziom dyskusji o flagach, o symbolach, właśnie o języku, wchodzimy na dyskusję, która jest, wydaje mi się, na ten poziom, który jest nieaktualny w tej chwili. I akurat kwestia języka. Ktoś mi kiedyś powiedział taką tezę, dość prowokacyjną, ale myślę, że prawdziwą, że teraz takim narodowym językiem Białorusi jest trasianka, czyli ta mieszanka rosyjskiego i białoruskiego. I pewnie jakaś prawda w tym jest. Ja też nie jestem jakąś purystką, a zdarzają się tacy też, szczególnie myślę, że tutaj Białorusini mieszkający gdzieś poza granicami, którzy dbają o tę czystość języka, który robi się nagle sztuczny i nie nadając się do używania. Także nie wiem, no wydaje mi się, że po prostu kwestia tego, to po pierwsze zależy bardzo od Białorusinów. Być może właśnie ten czysty, bo to też jest no, przynajmniej oficjalna, czy oficjalna i nieoficjalna wersja, nie chcę się teraz zagłębiać, ten białoruski, czyli trasianka, narkomałka i tak dalej. Czy Taraszkiewica przetrwa. No właściwie, no oprócz naszej wynik chyba nie używa i nie wiem, Biełsatu, tak? Także, ale może właśnie wtedy przetrwa w formie trasianki. Ja nie wiem, czy jak mówię, czy znowu budowanie takiego dualizmu białoruski-rosyjski jest prawidłowe. Może właśnie tutaj musimy poszukać czegoś takiej tej szarej strefy i zajmować się troszeczkę innymi kwestiami, że to pytania to były te pytania właśnie z lat wcześniejszych. Jeżeli pytaliśmy o Białoruś, czy zaczynaliśmy w ogóle rozmowę o Białorusi, to zawsze mówiliśmy o tej fladze, o Mińsku, o Mieńsku tak zwanym i tak dalej.
No, ja chcę powiedzieć, że no, jasne, że żeby białoruski język był tak szeroko używany, musi być dotowany w tym momencie. Ja myślę, że będzie dotowany, chociaż to dotowany to dobrze mówię. Dotowany. Tak. I myślę, że będzie, chociaż no, to jest oczywiście potrzebna wola jakaś polityczna, że czasami trzeba za to walczyć, chociaż to jedna część jakby odpowiedzi i druga część, że jak po prostu dyskutujemy o języku białoruskim, że trzeba pamiętać, że właśnie ta kwestia języku na Białorusi była znacznie polityzowana i to miało swoje plusy i swoje minusy też. No, i plusy i minusy.
Dla mnie na przykład język w ogóle nigdy nie był podstawowym problemem, tak, to jest może w ogóle znów jakby nieładne, co mówię, ale wydaje mi się, że ten kraj ma tyle problemów, że jakby zastanawianie się teraz jeszcze nad językiem jest absolutnie kwestią wtórną i tak, jakby zawsze tak do tego podchodziłam, natomiast jakby sami Białorusini bardzo często jakby właśnie pytanie o miejsce Białorusi w Europie. Jakby najlepsi polscy, europejscy intelektualiści nie kwestionują na przykład rosyjskiego dorobku kulturowego, dlatego że wszędzie w kanonach literatury czy sztuki to właśnie Rosja jest jakby bardzo wysoko, bo jest to naturalne, jakby swoje zrobili. Natomiast z ust redaktora naczelnego naszej Niwy można usłyszeć słowa, że tyle dobrego zrobiła nam ta rosyjska kultura, że najchętniej byśmy ją spalili i jakby nie chcieli o niej słyszeć i widzieć. I to jest po prostu bez sensu. To znaczy jakby no tak się nie da. To jest absolutnie jakby no chyba nie to podejście.
Chciałam powiedzieć, że pani mówi, że język w tej chwili, że to nie jest ważne, a mnie się wydaje, że właśnie to jest jeden z głównych problemów, który powinno się rozwiązać, a nie to, czy Białoruś będzie w Unii, czy upadnie reżim, czy no, te wszystkie kwestie polityczne.
Przepraszam, niby dlaczego?
Dlaczego? Bo właśnie zaraz powiem. Ponieważ język, którym mówimy, którym myślimy, to jest to, co nas wyraża, to co po prostu ludzi jednoczy, mogą się czuć, że są kimś, że są tym narodem, który wcześniej mówi po białorusku. Tak, wszystko było w języku białoruskim i uważam, że to jest kwestia ludzka. To jest coś, co jest dla tych ludzi, uważam, powinno... Znaczy, No właśnie, co jest
nagle. Nagle zaczynamy przedmiotowo traktować Białorusinów, bo nagle wychodzi z tego, że skoro możemy się wyrazić w języku narodowym tylko, to po pierwsze no to pachnie jakimś dwudziestowiecznym tendencją czy ruchem narodowym, który też wydaje mi się kompletnie nie ma z dzisiejszym światem, czy nie powinien mieć wiele wspólnego. A po drugie kwestia tego, że to znaczy, że co, oni się nie wyrażają teraz, bo oni mówią...
Nie, oczywiście, że się wyrażają, ale nie mogą
się wyrazić. Kiedy oni mówili tylko po białorusku, bo pani użyła takiego sformułowania, że wszystko tam było po białorusku i oni mówili tylko po białorusku. Kiedy?
To znaczy, no ja też nie znam tak, może... No,
więc nigdy nie mówili tylko po... To, no, Białorusin może sam odpowie, ale no, nie ma takiego momentu w historii, kiedy Białorusi mówią tylko po białorusku. To raz. Nie ma takiego, bardzo mało jest w ogóle momentów w historii, kiedy Białoruś była Białorusią, tak? To znaczy ta niepodległa Republika Białoruska przetrwała ile? To jest kilka miesięcy. Potem Białoruś była w Związku Radzieckim, a jakby niepodległym państwem jest to od lat 20 i raczej rosyjskojęzycznym. Najwięksi uznawani za, mówię, współczesnych, na przykład jak Bykow zwany Bykałem, pisali po rosyjsku i też jest pytanie, i byli tłumaczeni na białoruski. Też jest pytanie na przykład takie, dla mnie bardzo otwarte. Czy to był pisarz białoruski, czy radziecki?
To bardzo, chyba, bardzo duże pytanie dla dyskusji. Może nie chciałbym tak dużo. Czy właśnie, czy kiedy Białoruś była Białorusią, jeszcze tam... No, trzeba powiedzieć, że po prostu w Białorusi jako wiejskim kraju większość ludzi no, naprawdę mówiło po białorusku. I po prostu tylko co chcę właśnie w tej dyskusji, biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, co chciałbym podkreślić, że Białorusini mówią po białorusku, po prostu z różnym sukcesem, że po prostu każdy rozumie i tak dalej. Po prostu ja myślę, że nie warto to rozumieć właśnie jak ten moment, nie wiem czy to byłoby... Że to miałoby dobre perspektywy, żeby rozumieć ten moment jako moment kolonizacji, że po prostu, że jak czasami to jest rozumiane na Ukrainie na przykład. Że ja myślę, że po prostu każdy Białorusin może mówić po białorusku, rozumie po białorusku, czyta po białorusku, pisze po białorusku, po prostu z różnym sukcesem, a jak zaczynamy myśleć o tym, kto gdzie jest ten stopień, gdzie jest ta granica, kiedy człowiek mówi albo nie mówi w jakimś języku. Czy są ludzie, którzy w swoim niby pierwszym języku mówią gorzej niż ktoś na przykład w swoim drugim języku. Ja nie wiem, czy da się rozumieć. No ja mówię. Jak chodzi o edukację, nie, no
ale to jest absolutna bzdura, że przecież nikt nikogo nie bije pałką z białoruski. To jest też jeden z ogromnych kłamliwych.
Nie, jak chodzi o edukację, na przykład tak, dlatego ja mówię, że ten język musi być datowany i musi być jakaś wola polityczna dla tego, żeby ten, no. Ale w ogóle no, to nie jest aż tak duży problem.
Trochę, to znaczy ja przepraszam, bo pani teraz jest gdyby trochę tarczą, ale mnie krew zalewała po prostu, kiedy te hasła o symbolach, o języku, gdzieś pewnie oczywiście istotne, ale zawsze opozycja wyrzucała na pierwszy front, który to nie działało, to nie chwytało i jak mówię, no i część ludzi, czy lwia część mówiła o tym, no ale przecież to jest zupełnie abstrahujące do rzeczywistości, więc wydaje mi się, że to troszeczkę na tym to polega, że Białorusini sobie radzą i takie... To też jest trochę takie macoszemu traktowanie, biedni Białorusini nie mają swojego języka, jak oni się teraz wyrażą. No, nie wiem, dla mnie to jest absolutnie... Wyrażają się, jak mówię, ktoś się wyraża po rosyjsku, ktoś klasycznym białoruskim. I jak mówię, i to takim... O tym biciu biednego białoruskojęzycznego Białorusina, albo o tym większym zagrożeniu, albo że ktoś się boi. Bardzo często ludzie po białorusku nie mówią, po prostu im się nie chce, czy tak byli nauczeni w domu mówić po rosyjsku. I nie wiąże się z tym żadne traumatyczne przeżycie ani strach. I to jest jeden z takich stereotypów, których ja nie znoszę, jeśli chodzi o Białoruś w Polsce przedstawianą.
No też jak mówić o literaturze, są poeci, którzy piszą na trasiance właśnie na tym języku. I to działa.
Ja mam pytanie do pani Małgorzaty, bo chciałabym się dowiedzieć o tych tezach u pani w artykule dotyczących Łukaszenki. Co by się stało, gdyby on stracił tą swoją władzę?
No przede wszystkim jakby to jest to, co już trochę było powiedziane wcześniej, że jakby Łukaszenka dzięki swojej takiej... W sumie Łukaszenka jest, od tego zacznijmy, bardzo zdolnym politykiem. Możemy go oczywiście oceniać jako władcę autorytarnego i to ma swoje uzasadnienie i człowieka, który pewnie ma krew na rękach, ale w tych warunkach, w których on się na Białorusi znalazł, moim zdaniem nie mógł tam być nikt inny. Bo żaden intelektualista, Szuszkiewicz czy ktoś z Narodowego Frontu po prostu nie byłby w stanie znaleźć się na czele takiego społeczeństwa, jakie w tamtym czasie było na Białorusi. Łukaszenka rzeczywiście wtedy, w 1994 roku Białorusini pokochali i naprawdę go wybrali. To raz. Dwa. Dzisiaj, co by się stało, gdyby on, właśnie ten taki, mówię, na warunki tego kraju, zręcznie lawirujący polityk, potrafiący robić dużo rzeczy, jak właśnie załatwiać tanie kredyty, załatwiać tanie surowce, wyciągać od Rosji często maksymalne korzyści, jakby bardzo niewiele dając w zamian. To, że białoruscy żołnierze nigdy nie walczyli w Czeczenii, to, że jakby Białoruś była maksymalnie dotowana przez to już ponad 15 lat, no to jest jego zręczność polityczna. I teraz wyobraźmy sobie, że to wszystko pada, to znaczy no, ktoś musi stanąć na czele tego państwa. No jakby z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, chociaż czuję tutaj dużą bardzo sympatię, nie wiem, bardzo lubię na przykład pana Milinkiewicza. Ja nie widzę w szeregach opozycji białoruskiej takiego człowieka, który staje na czele tego państwa i robi udane reformy. Nawet też w programach, to znów tutaj będzie apel, że jakby znajdujemy się w innym miejscu, ale ta dyskusja jakoś wchodzi na tematy polityczne. Również w programach jakby partii białoruskich uważających się za opozycyjne nie ma jakiegoś mocnego nacisku na gospodarkę, która jest najważniejsza. Nie ma prób, nie wiem, przeprowadzenia takich reform. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, choćby po przykładzie Polski, który w porównaniu do Białorusi był przykładem o wiele prostszym, jak wielkie są koszty społeczne transformacji ustrojowej, systemowej. Trudno jest to sobie w tym momencie wyobrazić na Białorusi. Więc raz, reformy, gaszenie takiego pożaru, którym jest załatwianie po prostu pieniędzy na to państwo. A druga sprawa to jest to, kto w zamian Łukaszenki. To znaczy wydaje mi się, że jakby właśnie ta paleta opozycjonistów białoruskich z ogromnymi ambicjami jest tak duża, że gdyby tylko któryś z nich rzeczywiście przejął władzę, bo mu się to udało, to musiałby natychmiast stać się drugim Łukaszenką i dyktatorem, żeby po prostu inni mu tej władzy nie zabrali, nie zwoływali ludzi do wyjścia na plac. Także jakby w obecnym momencie rzeczywiście wyobrażenie sobie tego, że nie ma Łukaszenki i co się w tym kraju dzieje następnie, jakby w przeciągu tygodnia, dwóch, miesiąca, jest dla mnie naprawdę, naprawdę ciężkie.
To ja bym się chciała odnieść do twoich tez. To znaczy wydaje mi się, że po pierwsze zgadzam się absolutnie z tym, że nie ma kontrkandydata i osoby, która mogłaby zastąpić w tej chwili, chociaż nie wierzę, że ewentualny kandydat, który się pewnie pojawi, wprowadziłby analogiczną dyktaturę, bo przecież nic się jak gdyby dwa razy nie powtarza teraz. A dwa, że ja mam wrażenie, że opisując Łukaszenkę i jego sukcesy, bo też zgadzam się z tobą, zresztą to jest słynna teza, że on jest zręcznym politykiem, był zręcznym politykiem gdzieś właśnie do końca 2010 roku. I że trochę opisujesz jak gdyby sytuację Łukaszenki najbardziej bym pasował do 2008 roku, szczególnie współpracy z Rosją. Później przecież to wszystko, o czym mówisz i na czym opierała się jak gdyby umowa ta społeczna między państwem, obywatelami Białorusi a Łukaszenką, to wszystko właśnie na tym polega też problem, że to wszystko zaczyna się zmienić i po prostu też szerokie strumienie pomocy też zostały już przekręcone przez Rosję, to raz. Więc sami Białorusini już widzą, że ten obraz zaczyna się zmieniać, więc to też... ja sobie wyobrażam już Białoruś bez Łukaszenki, ponieważ okazuje się, że on jest teraz mniej skuteczny. Nie wiem, co się stało w grudniu 2010 roku, że rzeczywiście Łukaszenka w pewnym momencie zaczął podejmować nieracjonalne decyzje, ale obserwując go, obserwując jego wypowiedzi, te ostatnie, podczas tych ostatnich też różnych spotkań z dziennikarzami, to już jest niepokojące. Tak samo jak było niepokojące, nie wiem, przyjście z synem zaraz po wybuchu w metrze, małoletnim zresztą, 66 czy 7-letnim. Także obserwując i analizując te wszystkie zachowania, no to ta słynna racjonalność Łukaszenki, czy ten instynkt władzy, który miał, który go prowadził przez lata, No coś się z nim dzieje, jakaś aberracja, powiedziałabym.
Znaczy, nie no, Łukaszenka był bardzo skuteczny, po prostu załatwiał pieniądze na funkcjonowanie tego państwa. Natomiast w tym momencie, no oczywiście, że tak, że to są jakby właśnie odcięte źródła i raz on jest w tarapatach, ale dwa, jakby no nie wyobrażam sobie właśnie, jak ten system gospodarczy można w ogóle uzdrowić.
Ja niestety nie wiem, czy te pytania już były, ale mam kilka takich pytań, które mnie zawsze nurtują i lubię je zadawać. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, właśnie do tego grudnia 2010 była ewidentnie taka polityka polska, próby przekonania Łukaszenki do reform i takie i raczej marchewki. Marchewki. I teraz pytanie moje jest takie, czy, czy znany jest wam, czy ten poziom marchewki też się przekładał na organizacje pozarządowe i czy to była też, i czy też inne państwa zachodnie, które angażują się na Białorusi, też miało taką politykę, czy to była tylko Sikorski i minister spraw zagranicznych Niemiec przez niego ściągnięty? A drugie moje pytanie jest, to jest taka refleksja i też chciałem się Państwa zapytać o to. Mam silne poczucie, że projekty na Białorusi są etnicznymi projektami mniejszości białoruskojęzycznej na Białorusi, co moim zdaniem może powodować, że te wartości, które są łączone z językiem białoruskim, z tą kulturą białoruską, znaczy projekty, które mają nieść demokrację, społeczeństwo obywatelskie, jednocześnie są dla mniejszości narodowej. To trochę mam takie poczucie, że tak jakby w Polsce za PRL-u Zachód dawał pieniądze na demokratyzację Ślązaków. Tak? I podejrzewam, że większość polskojęzyczna by wtedy była antydemokratyczna, chociażby ze względów etnicznych, więc chciałem się zapytać jako państwo ma stosunek.
Nikt nie chce. Że ta polityka otwarcia, no to są dwie takie płaszczyzny, bo na płaszczyźnie gospodarczej to wiele państw europejskich wcześniej przed tym otwarciem właśnie Sikorskiego nie miało takich problemów z robieniem na przykład interesów biznesowych z Białorusią, czy też w ogóle jakby szerzej pojętego Zachodu. Znaczy pieniądze to są pieniądze, jakby tutaj nie miano takich szczytnych celów, jak na przykład miała Polska, to raz. Natomiast na poziomie takim politycznym, no to było pewne nowum, że zaczynamy rozmawiać z reżimem, ponieważ Unia Europejska jednak objęła nie tylko Łukaszenka, ale mnóstwo notabli białoruskich zakazem wjazdu do państw unijnych. Tylko że to było bardzo fikcyjne, bo to najczęściej właśnie białoruska opozycja trąbiła, ilu ich wjechało, ponieważ tam tych, nie wiem, jakichś czarnych list nie sprawdzono, więc jakby na ile te metody działały, tak. Więc to było pewne nowe takie otwarcie polityczne, bo tak jak mówię, gospodarcze jakby bardziej istniało i tutaj nie było takiego problemu jakiegoś moralnego. Natomiast jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to tam zawsze była straszna kłótnia o te pieniądze na Białorusi, o to kto je dostaje, właśnie na jakie projekty je dostaje. I jakie metody wobec nich stosowano. No w ogóle Zachód dawał olbrzymie pieniądze na Białoruś, to raz, i Zachód bardzo tą Białoruś demoralizował. Rzeczywiście często też płacono za to, że ludzie wychodzili na demonstracje. To jest prawda, to się dzieje, nie wiem, na Ukrainie dzisiaj. To się działo na Białorusi i jakby posiadaliśmy tak silną wizję tego swoją, co się na Białorusi ma stać, że właśnie to, co mówiła Kasia, typem pewnych takich różnego rodzaju kalek, staraliśmy się na przykład właśnie tworzyć tam młodzieżowe organizacje, które wywołają rewolucję. Nie mówię, że Polska, ale no, jakby wiele krajów zachodnich, Ameryka płaciła za to. A potem widząc jakby nieefektywność, mówiło się nawet i to sami Białorusini też o tym mówili, że ludzie w plecakach wynosili pieniądze z ambasad. Były takie momenty i to były jeszcze lata 90. Ale się okazało absolutnie nieskuteczne, bo tak się po prostu nie da. I w tym momencie no, ja nie działam w tym trzecim sektorze, ale nawet bardzo chętnie bym posłuchała, jak to dzisiaj działa na Białorusi, jak się właśnie rozdziela pieniądze, jakby na co one trafiają, czy w odpowiednie miejsca, ale nie wiem na ile jakby potrafię w ogóle odpowiedzieć na pana pytania, na ile zaspokoiłam tą ciekawość.
To ja podobnie jak Małgorzata, jeśli chodzi o dzisiejsze, to mam niewiele do powiedzenia na ten temat. Tym niemniej jednak obserwacje bardziej z 2006 roku, bo wtedy wydawało mi się to jakiś szczyt kuriozum. Pewne też takie momenty i też takie mikroskale, o której mówiłam wcześniej, że ja zwracam uwagę na takie pewne szczegóły, które do mnie przemawiają, bo są symptomatyczne, tak przynajmniej mi się wydaje. I jednym z takich najbardziej nonsensownych szkoleń, w których uczestniczyłam, to było szkolenie bardzo zacnej pomarańczowej alternatywy, która w ciągu trzech dni, to było trzydniowe szkolenie, próbowano nauczyć Białorusinów właśnie jak śmiechem walczyć z Łukaszenką. Był wybrany kolor, to był kolor żółty, nie było krasnoludków, ale na zasadzie analogii to był bodajże jakiś stwory z kosmosu, w każdym razie coś tak, no i to było czysto teoretyczne, oczywiście wszyscy przyjechali zaproszeni goście z Białorusi, z organizacji młodzieżowych wybranych po takim kluczu etnicznym, o którym tutaj wspominał kolega. I także nie dało to żadnych rezultatów tak naprawdę, poza tym, że ludzie się spotkali, trzy dni porozmawiali i żadnych stworów żółtych na Białorusi, nie pojawiły się żółte stwory na Białorusi, to nie przypominało absolutnie nawet w jakimś absolutnie jakiś mikroskali nie przypominało żadnego ruchu, który na kształt pomarańczowej alternatywy. Także, a drugim jakimś takim kuriozum to było któraś z organizacji organizowała kolejne, bo to było 2006 rok, koniec, wszyscy musieli się rozliczyć z projektów, spotkanie czy debatę. I na takim świetnym papierze, zwróciłam uwagę, bo to lasów szkoda, było walnięte tak mniej więcej tyle tych plakatów, które tak naprawdę nikomu się już nawet nie chciało rozwieszać. Tak? I rzeczywiście na tym spotkaniu było może 5-6 osób, może gdzieś mniej więcej tyle, ilu nas to jest. Tylko że to było potem chyba na zasadzie trochę odbębnienie, jak mówię. Chciałabym usłyszeć też podobnie jak Gosia, jak to mniej więcej wygląda teraz, ale wtedy to był ten 2006, wydaje mi się, że to był taki złoty 2006-2007 rok, złoty okres dla NGO-sów, przynajmniej tych białoruskich, które walczą o społeczeństwo obywatelskie, ale no właśnie na zasadzie takiej, że to być może więcej szkody przyniosło niż pożytku.
Jeszcze odnośnie tego właśnie podziału pieniędzy, to jakby na Białorusi do pewnego czasu dostawali praktycznie wszyscy i nie dostawali mało. I osoba, która rzeczywiście walczy jakoś śmiechem z Łukaszenką, to jest Jurij Haszczewacki, reżyser białoruski. To jest właśnie samo z siebie się dzieje, nie trzeba stworów z kosmosu, on to robi, jego filmy są kultowe. I on kiedyś powiedział tak, że na Białorusi by było dobrze, gdyby cała opozycja, działacze, NGO-sy, wszyscy się zebrali. Zawiązali sobie oczy i wielkie losowanie, kto dostaje kasę i po prostu wyciągają, nie wiem, pulę, dostaje jedna organizacja. I wtedy się kończy, to znaczy wszyscy idą za nim, pieniądze są u jednego, nie wiem, jest konsensus, co robić, jakie projekty i byłoby to lepsze. Tutaj nieraz się pokazuje właśnie przykład Polski, która siłą rzeczy jakby to odwołanie jakoś tam jest, ponieważ Polska też była przez Zachód w zupełnie inne czasy, więc moim zdaniem to nie jest wcale współmierne i dobre. Ale oni sami często mówią, że jakby mimo wszystkich kłótni w łonie opozycji polskiej, to jakby bardziej byliśmy tam kiedyś w stanie wpisać ją w jeden sposób myślenia, mniej więcej jeden sposób myślenia, niż właśnie dzisiaj na Białorusi. Tam jest większy pluralizm i demokracja właśnie w tych wszystkich organizacjach pozarządowych niż w niejednym państwie.
No może tylko o organizacjach pozarządowych. Ja też nie mogę dużo powiedzieć, ale powiem, jak chodzi o te ostatnie dwa lata, ja powiem, że po prostu ten fakt, że te organizacje pozarządowe miały być tak czy inaczej włączeni w ten program Partnerstwa Wschodniego, było dobrą taką mobilizacją dla nich i w ogóle taką mobilizacją dla tego, żeby oni zaczęli rozmawiać między sobą i jakoś tak budować wspólną strategię. Ja myślę, że to dobry moment. No trudno powiedzieć, ale to fakt, że Demokracja to jest procedura, no i czy po prostu sam fakt tej dyskusji to był, no, można powiedzieć, że to był plusem, że to był, to wynik tej strategii Sikorskiego, który pan wspomniał teraz, że na poziomie organizacji pozarządowych.
A co z tym włączaniem projektów demokratyzacyjnych z białoruskim językiem?
Spóźniłeś się, a właśnie była taka duża dyskusja na temat języka. Nie powinno się łączyć, tak jak było. Tak, moim zdaniem.
Może już czas jest zaprosić na kulisach na nieformalny taki jakby dalej dyskusję o tych tematach. Bardzo chcę podziękować paneliści dzisiaj, Małgorzata Nocen, Kasia Kwiatkowska i Sergiej Lubimow, którzy byli z nami bardzo ciekawi. Przedstawili szeroką gamą pytań o dzisiejszego Białorusi. Też chciałbym zaprosić na następny tygodniu do zachęty, kiedy mamy dwa wydarzenia w poniedziałku. Będzie prezentacja, projekt i pokaz filmu o majsternia artystyczna w Mińsku. Jak to majsternia? Warsztaty artystycznych w pracowni. Pracownie artystycznych w Mińsku, jakby alternatywny przestrzeń artystyczny w Mińsku i też w poniedziałku pokaz filmów eksperymentalnych i studenckich z Białorusi. I w czwartek będzie Aleksiej Krywolap, który będzie pokazywać no, i telewizję, i internet, jak dwa jakby ekstremy audiowizualne otoczenie białoruskie. No, zapraszamy serdecznie i bardzo dziękujemy dzisiejszego panelistowi.